zacząłem wylewać tyle mózgu po raz drugi, bo po pierwszym razie coś mikrofon dał dupy. I tak, powiedziałem już za dużo za pierwszym razem, ale to się nie liczy, to się nie liczy. To był znak z nieba, że mam inaczej zacząć. Zacznę prawidłowo teraz, powiem dzień dobry i zaraz zacznę modlitwą. Trzeba zacząć modlitwą. Przygotujcie się, należy przybrać minę przerażoną do modlitwy i leci to tak. Dostałem treść modlitwy w mailu po audycji od kogoś. Tak. Wierzę w Boga, COVID-a wszechmogącego, stworzyciela paniki i lockdownu, Pana naszego jedynego, który się począł z laboratorium biologicznego. Narodził się z nietoperzowej zupy, zjedzon, zarażon i rozprzestrzenion. Wstąpił do Wuhan, trzeciego dnia na Chiny. Przeszedł. Wstąpił do Bergamo. Teraz siedzi po prawicy WHO wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić szczepionych i nieszczepionych. A pandemii jego nie będzie końca. Wierzę w szczepionkę świętą, panią i ożywicielkę, która od Johnsona i Pfizera pochodzi, która z Johnsonem i Pfizerem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, która mówi przez polityków. Wierzę w jeden święty powszechny, zamaskowany i zaszczepiony Kościół. Wyznaję jedno szczepienie na odpuszczenie wirusów. Oczekuję uzdrowienia chorych i życia wiecznego po szczepieniu. Amen. Tak, teoretycznie można dzwonić, jak ktoś został. Ile mam lat? Pyta się na czacie Daxin na dzień dobry tego programu Lewatywa Mózgu. Zanim zadzwoni, to się pyta na czacie. Mogę ja odpowiedzieć? 44 chyba, czy jakoś coś koło tego. I tak. Ośmielamy się mówić COVID-zie nasz, któryś jest w WHO i tak dalej. No tak, to można już następne, jak ktoś chce. I głośniej mówi Mirek. Nie, nie, głośniej nie można, panie, no, już podsłuchuję. COVIDianizm przecież jest teraz. Jeszcze modlitw się nie dopracowali, to ja tutaj rzuciłem z propozycją. Amen, wszyscy powiedzcie i możemy gadać dalej. Więc tak, dlaczego wy tu siedzicie? Przecież jest gorąco i są wakacje. W ogóle wyciągam tym. Są wakacje i no niedobrze tak siedzieć przed komputerem, zamiast iść dostać jakiegoś czegoś od słońca. No, nie, nie wiem. Dobra, można dzwonić do tej audycji. W ogóle w tej audycji to ona krótka będzie, bo ja nie mam siły. Ja już powinienem skończyć. Nie mam siły. Odpoczęłem se. Tydzień temu, jak ktoś był, to mówiłem, że za tydzień się okaże, czy zdałem egzamin na prawo jazdy, czy nie. I był egzamin, ale nie pytajcie mnie, bo mnie stresuje nawet samo przypominanie sobie. Do tego stopnia, że jak dostałem sraczki w środę ze stresu, to do dzisiaj latam do kibla, dlatego się dziś spóźniłem na przykład na audycję na żywo. Bo jest 19 lipca 2021 roku, prawda, covidiańskiego czy co tam. I no i ten, i teraz pewnie was ciekawi, czy zdałem, czy nie zdałem. No. I na czacie już się zaczęła znowu rozmowa tradycyjna o motocyklach. Czy motocykl od ilu się zaczyna? Wcześniej ktoś mi tutaj pisał, głupek jakiś, że ja mam, nie potrzebuję domu, bo mam motorynkę. Jaką motorynkę? Widziałeś kiedyś motorynkę? Motorynka. Nie miałem nigdy motorynki, ale no, ominęła mnie ta wątpliwa przyjemność. Motorynka to jest taki motocykl malutki, co ma takie małe koła, takie chyba kółeczka. Chyba ze dwa biegi, które się włączało, w bardzo dziwny sposób się przełączało. Chyba tak się nogą jechało tak do tyłu, czy tak jakoś do przodu, nie wiem. Bardzo dziwne. Nie wiem, czy miał w ogóle jakiegoś konia mechanicznego. Pół? Dwa konie najwyżej? No, więc nie, nie, nie. Pytanie na czacie jest Ron Swanson. O, Ron Swanson, o mój ulubiony. Ktoś mnie zapytał właśnie na czacie, kto jest twoim ulubionym świętym? Może biskup francuski, święty Afrykanus? Nie, nie, Ron Swanson jest moim świętym ulubionym, który akurat jest na czacie. Brawo, brawo, prawda. Brawo. Ron Swanson, no. Tak, więc można dzwonić do tej audycji. O dzisiaj jest o niczym, bo wakacje są, nie da się gadać, jak jest 30 stopni. Ludzie coś, czyście poszaleli? Chcecie mówić o czymś sensownym? W ogóle w tych czasach? Jeszcze? A propos czasach i czymś sensownym, to na przykład powiem wam, jakie ja newsy mam i co się dzieje na świecie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Universal Studio, co oni tam robili, jakieś w Orlando jest Universal Studio i oni mają theme park, czyli taki plac zabaw czy coś tam dla dzieci, wiecie, tylko z figurkami, coś się tam dzieje, no, na jakiś temat. No i tam chodzą te takie przebrane ludziki za różne pluszowe tam rzeczy. No i był jeden ludzik przebrany i z dziećmi sobie zrobił zdjęcie. I w trakcie robienia zdjęcia ten ludzik zrobił tak. Tak zrobił. I tak zrobił. Tak, tak. Jak ktoś jest niewidomy, bo jeden być może ogląda mój program, to ja tutaj demonstruję, że robi taką papugę z ręki, czyli że palec numer 1 i 2 łączy ze sobą, żeby powstało kółko, a trzy pozostałe palce tak odstają. I to jest znak, który od 200 lat oznacza OK. Bo to jest O, a to jakoś jest K, nie wiem dlaczego. Ale to jest znak, który wszyscy znają jako OK. Wszyscy znają, oprócz jakichś dwóch rodzin się okazuje, tych dziewczynek, czy chłopaczków, czy kogo, którzy to zdjęcie zrobili. Ponieważ zaskarżyli o Universal Studios, o to, że pokazywali sygnał, który mówi white power. White power. To jest white power. To nie jest okej. Okay. Po 200 latach, że to jest okej, okay, zmieniło się nagle w white power. I no i teraz rodzina zgłosiła się, zaskarżyła to studio do sądu o $30,000 za mentalne anguish. Nie wiem, jak to w ogóle przetłumaczyć, mentalną torturę. Torturowane mentalnie zostały te dzieci, bo figurka przebrana powiedziała OK, a tak naprawdę white power. Więc zgłaszałem się potem za uczynienie za mentalną torturę i za loss of dignity, czyli utratę godności i prawdopodobnie też rozumu człowieka, myślę. Tak, to była córka. No i chodzi o to, że ta córka nie mogła pokazać zdjęcia koleżankom, no bo powiedziała tak, cytuję, a man did a bad thing to her because he did not like her because of her race and color. Więc jak przyjdziesz komu z żyna i zrobisz tak, to on to odczytuje, nie lubię cię czarnuchu, tak ten znak znaczy dla niego. Albo jestem biały i rządzę światem, albo w ogóle cokolwiek. Właściwie jeżeli to już podpada pod white power, to może pomachanie ręką też, albo w ogóle uśmiech to jest szczerzenie zębów. Czyli no, warczenie na czarnego człowieka biednego przez białego, więc nie uśmiechaj się, bo obnażasz kły. Międzynarodowy znak white power taki. No więc nie wiem, co trzeba zrobić w ogóle. Nic, w ogóle nie istnieć, zdaje się. No i sprawa poszła do sądu, no i zobaczymy, jak się rozstrzygnie, no, nie wiem. Ale pracownik, który pokazał OK, fotografując się z małą, kolorową dziewczynką, został wypieprzony z pracy za karę, że to zrobił i to było złe. Także nie ma to jak być pracownikiem. W Stanach Zjednoczonych się dziwią, że nie ma pracowników. Nie ma chętnych do pracy. Ciekawe dlaczego. Bardzo ciekawe. Więc tak, jak pracownik ma do wyboru iść pracować przebrany za zwierzątko i przebrany za to zwierzątko ścieszy się, pokazuje OK, dostaje w dupę, wyrzucają go z pracy i jeszcze jest oskarżony o rasizm. No to taka jest alternatywa i zarabia jakąś tam minimalne sobie. Albo nie idzie do pracy, siedzi na dupie, zgłasza się po darmowe pieniądze i ogląda Netflixa. Darmowe pieniądze z okazji COVID-a rozdaje rząd. To co byś ty wybrał? To jest prawdziwa historia. Nie, ja nie wymyśliłem tego. To jest za głupie. Nie, no ja bym to wymyślił kiedyś, no jakiś czas temu ja pisałem opowiadania, ironizator, napisałem cała książka, jest mniej więcej z tego typu głupotami, ale teraz to już, ta książka no nie jest popularna, bo to się dzieje wszędzie naprawdę, więc trochę bez sensu. Napisałem książkę ironiczną, ironizator, która książka została dogoniona przez rzeczywistość i teraz rzeczywistość jest śmieszniejsza niż... Nie jest śmieszniejsza. Ironizator dalej jest dobra książka. No i tyle. Wiktor odpowiedział tak, lepiej chodzić do pracy i tam oglądać Netflixa. No tak, ale to Wiktor pod warunkiem, że jesteś murzynem, o ile wolno używać jeszcze tego słowa, to wtedy tak, możesz chodzić do pracy i tam oglądać Netflix, jak ci powie do roboty, to ty go oskarżysz o biały, tam pogardliwy stosunek do czarnego człowieka, że każe ci ktoś pracować, jak jesteś czarnym. No to jest złe od razu. Ja odbieram telefon, ale nie liczcie na to, że będą dobre rozmowy dzisiaj, bo ja dzisiaj mam ciągle jeszcze stres pourazowy po zdaniu egzaminu. Cześć! No, albo cześć. Nie zdaniu, jeszcze nie powiem, czy zdam, czy nie zdam. No skomentuj coś ciekawego.
No czy ja się, wpierw chciałem się upewnić, czy dozwoniłem się do jedynego wolnościowego radia w Polsce bez cenzury?
Jest to Radio Enklawa, jedyne w Polsce wolnościowe radio bez cenzury. Aż tu
Enklawa,
na dowód.
Enklawa, wolne radio.
Było.
Tak. Ja nie widzę, bo wyłączyłem, żeby nie było...
To nie szkodzi, ale było słychać, reszta wie.
No, ja powiem tak, że ze spaceru wróciłem, także dopiero co dołączyłem do trochę z lekkim pościskiem, ale chciałem się odnieść do tego ostatniego zdania na temat oglądania Netflixa w pracy.
Albo no, poza to, pracą.
Ja w pracy oglądałem Netflixa, więc tak, wziąłem sobie takie słuchaweczki. Usiadłem w pracowni komputerowej i oglądałem Netflixa i był, co roku są te ćwiczenia przeciwpożarowe.
No.
No i ja miałem takie słuchawki i oglądam sobie i wchodzi ktoś do pokoju i mi coś macha. Ja mówię, o co chodzi? No dalej uciekaj, pożar, nie? Ja mówię, dobra, nie? I ten. No i wybiegłem stamtąd. Wziąłem tylko słuchawki w rękę, no i na szczęście się okazało, że to tylko ćwiczenia, no. Ale dobrze ktoś do mnie poszedł, to by naprawdę był pożar i by nikt tam, no jak gdyby oględzin nie zabudł, czy ktoś został, no to bym w ogóle nie wiedział, bo nie słyszałem tego. Alarmu.
To nie, chyba nie zostaniesz pracownikiem miesiąca, coś mi się zdaje.
No mi też się coś tak zdaje, ale to już było parę miesięcy temu. Także nie polecam oglądać Netflixa w pracy.
No tak, ja też nie polecam, bo w sumie ja bym tak z takiej starożytnego powodu uczciwości, że no płacą ci za coś i zwykle to nie jest oglądanie Netflixa, no ale to no zależy od pracy. To.
Ja nie miałem wyrzutów sumienia, bo po prostu Niemca ukradać to nie grzech, tak ułożę.
O ja. Dobra, a przy okazji, czy ty znasz ten znak supremistów białych, biały white power OK, taki? Czy to coś się zmieniło? Myślałem, że szczerze to jest OK.
Wiesz co, tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, o co chodzi.
No, nieważne, to może lepiej nawet nie wiedzieć za dużo, bo potem człowiek się boi ruszyć ręką już nawet. No.
Jak tam urlop mija, powiedz mi?
Jaki, to nie urlop, to wakacje. No, ciepło jest za bardzo i już aż mi się nie chce nic zrobić. A jeżdżę sobie rowerem albo motocyklem dookoła, albo czekam, aż będzie trochę zimniej albo cieplej, zawsze tam. Właściwa temperatura jest między 22 a 28 stopni.
No ja mam tutaj mega upał, który już nie i sobie taką folię ratowniczą powiesiłem na okno i ci powiem, że odbija mi te promienie słoneczne i nie jest aż taki upał, tylko dzięki temu 26,7 stopni w pokoju. No i teraz mam nadzieję, że zasnę jakoś w nocy.
No, no to widzisz. Ja tam się dam sobie radę, ale to chodzi o to, że to jest trochę szok w Anglii, bo tutaj było dosyć strasznie zimne lato, nie? I nagle bum, przyszło takie od razu gorące. I jeszcze się nie zdążyłem przyzwyczaić, bo tu się zmienia strasznie szybko wszystko. No, to akurat jest urocze.
Nie było nic niezwykłego, bo mi się wydaje, że to w Anglii to standardowo właśnie tak, że zimne lato, bum, zimno, bum, zimno.
I gorące lato. No nie, bo potem jest gorące znowu. Nie, to było takie zimniejsze niż normalnie. Nie ma to aż tak zimno. To w ogóle nie ma zimno w Anglii, tylko jest tak gdzieś pomiędzy. Ale w tym roku były strasznie anomalie, no. Dobra, bo dzisiaj nie mam o czym gadać. Nie ma o czym gadać, chyba że masz jakiś super temat, ale pewnie nie, bo jest za gorąco.
chciałem wyjechać do Anglii, bo tak, no, podoba mi się ta kraj, ta kultura. No i teraz jakieś tam cyrki zrobili, że ja wyjechać nie mogę.
Było wcześniej. Haha, śmieję się z ciebie, było jechać rok temu. Tak no, jak
nie
ja.
I teraz jestem w ogóle, jak jestem obywatel, znaczy jaki obywatel, jestem po prostu człowiek innej kategorii, w ogóle teraz biała rasa górą, w ogóle, ja, żeby tam, no nie mam żadnych możliwości, żeby jechać, w ogóle o co chodzi.
Nie ma, no ja nie wiem o co chodzi, wiem, że drogo się zrobiło. No. Sąsiad opowiadał, sąsiad z Rumunii jest, powiedział, że z rodziną jak pojechał do Rumunii, to ta impreza kosztuje na same te badania i testy, co są wymagane, 1000 funtów.
No, ale to jest jeszcze nic, bo teraz tak, ja bym chciał przyjechać do
1000 funtów,
później tak, certyfikat znajomości angielskiego na najwyższym poziomie, trzeba znaleźć tam rocznie tam ponad 23 chyba, czy więcej tysięcy.
Po co ci te, tak aż? Zacznijże od czegoś skromniejszego.
No bo nie dostaniesz inaczej tego, wizy.
Wizy są teraz.
No a jak? Trzeba się o wizę ubiegać i te wizy też to kosztuje bardzo dużo, chyba więcej niż 1000 tych pensów. W ogóle to jest prawie niemożliwe teraz wyjechać do Anglii.
Poczekaj, jest rok, to im zmięknie rura, bo tu nikt nie ma kto pracować w ogóle.
No właśnie, ja powiem
ci, dopiero się zorientują, że teraz się właśnie, w tym momencie oni zaczynają zauważać, że ej, nie ma pracowników i nie będzie, bo już wszyscy mają pracę, albo im się nie chce, a no nowych nie ma, imigrantów.
Mi się wydaje, że to będzie tak, że ci, co na socjalu siedzą, ich wyślą do roboty i ci będą pracować nie za minimalną krajową, tylko będą za te truskawki więcej płacić i będą droższe truskawki. Oni tak myślą, mi się wydaje.
Kto wyślą? Kto kogo to wyślą?
No, są Angole leniwi, którzy nie pójdą do zbioru truskawek, tak?
No i oni się żaden nie pójdzie do truskawek. No tak.
No tak, no ale jak zapłacą ci więcej niż na przykład takiemu sprzedawcy w supermarkecie, no to nie pójdą na te truskawki. Zapłacą im więcej i te truskawki będą droższe, tak?
Nie zapłacą, nie, nie zapłacą im więcej, a truskawki nie mogą być droższe, bo nikt ich już nie kupi. Bo se kupi tańsze sprowadzane z Hiszpanii, więc nie ma co zrobić. Można upaść tylko.
Marzyło mi się wyjechać do tej Anglii i po prostu już sobie wszystko zaplanowałem, nawet teraz kurs robię angielskiego.
Było wcześniej, a nie czekać! Nie, no, co z ludzie cię macie z tym czekaniem? Jutro może was tramwaj podtrącić.
Ale ja nie mogłem wcześniej, bo miałem pracę i nie mogłem tak łatwo zrezygnować z pracy, tak?
Bardzo łatwo. Ja ci mogę zrobić za ciebie. Daj mi tylko numer telefonu, powiem. Halo, dzień dobry. Pan ten i ten się zwalnia od jutra. Nie ma go. Do widzenia. Koniec. To jest
tyle. Ja mógłbym cię poprosić o taką wskazówkę, bo słuchaj, skończyłem bootcampa z programowania. Nawet podobało mi się. I teraz w zasadzie chciałbym wyjechać, no do Anglii już nie mogę, więc gdzieś raczej tak mi się wydaje, że realistycznie poza Anglią byłaby Azja. No ja nie wiem, jak szukać
pracy. To jedź! To co?
No jak szukać pracy, no bo ja nigdy w tym nie pracowałem, mam tylko bootcampa skończonego. I ja nie wiem, jak szukać pracy w ogóle, gdzie to, jak to wygląda rynek, gdzie się zatrudniać.
Nie, nie wiem, co to jest bootcamp. No to się zorientuj, weź i się zobacz. No ja przecież ja nie znam wszystkich krajów świata, czemu mnie się pytasz, jak jest w Azji.
Ale mi nie chodzi o kraje świata, tylko jak na przykład w Anglii był, załóżmy, tak, na przykład. No
to przyjedź. Przyjedź, siądź, dowiedz się, naucz się. Najpierw idź sobie na jakieś grzyby, żeby mieć trochę pieniędzy na początek i w trakcie ogarniesz sprawę. No zawsze to zajmuje parę miesięcy. Gdzie byś nie jechał, zawsze jest tak samo, że musisz przyjechać, rozejrzeć się, poznać parę osób, zaczepić się gdziekolwiek i powolutku idzie.
No bo właśnie i ostatnie pytanie mam do ciebie. No bo ja poszedłem na tego bootcampa, skończyłem po to, żeby... No bo takie są różne czasy, nie? Żeby mieć jakiś papierek, a ci powiem, że programowanie to nie jest moje
programowanie. Papierek do programowania?
No, bo programowanie to nie jest moim marzeniem, bo to siedzisz 8 godzin przed monitorem, ja tego nie lubię, ja lubię z ludźmi pracować.
I powiedz mi, czyli nie lubisz programować, nie umiesz programować i masz papierek, że programujesz. I myślisz, że ktoś cię zatrudni, serio?
No umiem działać.
Ja nie.
No. Umiem JavaScript, umiem PHP, umiem MySQL, umiem...
PHP umiesz, po bootcampie. PHP. Ile lat był ten bootcamp trwał?
3 miesiące intensywne, 7 godzin dziennie, no, czy tam 8.
Nie, to nie umiesz. Jak podejdziesz z podejściem, że umiesz, to szybko dostaniesz w gębę od rzeczywistości. No nie da się nauczyć. To nie jest umiejętność, którą się da nauczyć w 3 miesiące, choćbyś nie wiem, jak intensywnie to robił. Bo po prostu się nie da, bo tego jest za dużo naraz. Za dużo wyczuć. Co?
Jak ty to zrobiłeś, że rzuciłeś studia informatyczne i zostałeś programistą?
Ja już dawno programowałem, jak ja byłem na studiach. Ja zacząłem, jak miałem 8 lat. Od 8 lat bierałem sobie pierwszy program w jakimś Basicu, potem przeszedłem na C i tak się bawiłem, a potem przestałem się bawić i zacząłem trochę poważniej. Jak miałem tam 20 lat, to ja już byłem całkiem dobrym programistą, chociaż i tak to byłem taki średnim. Na dzisiejsze czasy to jest dobre, ale wtedy to było takie przeciętne. No i tyle. No, jak się idzie do pracy, to oni cię tam opukują, obstukują, pytań parę zadadzą i każą napisać jakiś program. Jak napiszesz, od razu widać. Widać, kto co tam robił, ile ćwiczył, wie, czy wie, o co chodzi. No, no, wiesz co, teraz jest mała konkurencja, to może masz szansę. No, wszystko jest takie dziadowskie i mało co, kto co umie. No, bootcamp po 3 miesiącach. No, no nie masz szans, kimś to 5 lat robił i ma pasję do tego. No,
no ale jak taki, jakby powiedzieć to, no, początkujący, tak, programista.
No. Początkujący nie... siedzi w domu i ćwiczy sobie. I teraz ja gadam z jednym gościem, co z nim jadę do Szkocji za tydzień i on się wziął i się uczy. I ja mu tam podpowiadam, jak to zrobić, żeby było maksymalnie szybko. I się zapytał mnie, czy za rok będzie już w stanie być na jakim poziomie już spoko, żeby pracować. Możliwe, ale nie jest to pewne i to jest trudne po roku, przez rok. No bo po prostu mnie... ja widzę, jak człowiek zaczyna, ile ma braków podstawowych. Dla mnie dużo rzeczy jest tak oczywistych, że dopiero załapałem, jak ja z nim gadam, jak bardzo tych oczywistości jest dużo i trzeba je łyknąć, żeby ten kod pisać tak, żeby nie trzeba było pod sobie poprawiać cały czas.
No bo mi się na przykład 2 tygodnie tak programowałem po 8 godzin dziennie i po prostu mi się to podobało. Fajne te efekty widzieć, jak na czymś pracujesz i ci się udaje, no potem, ale mi się to znudziło po prostu z maszyną 8 godzin dziennie spędzać czas. Ja czułem po prostu...
To po co to chcesz robić?
No właśnie, ja jestem z zawodu nauczycielem, całe życie pracowałem z dziećmi.
Podoba to po co chcesz być programistą?
No, że jakby jadę, żeby mieć zawód jakiś. No właśnie, o właśnie, to jest ostatnie pytanie.
Zawód, to, ale rozumiesz, że to jest prawdziwe życie, że to nie rozdaje się prac za jakiś papier. Ludzie potrzebują kogoś, żeby im coś zrobił, naprawdę. Umiejętności po jego są potrzebne. I on siedzi miesiącami i dłubie w czymś. Naprawdę, w prawdziwym życiu musi to robić, musi to umieć. Nieważny jest papier, musisz coś umieć.
No dobrze, ale lekarzem nie zostaniesz bez papiera, tak? Nawet jak umiesz. No.
Nie zostaniesz też nic nie umiejąc. Możesz mieć milion papierów, jak nie umiesz być chirurgiem, to cię też nie zatrudnią. Programowanie jest o tyle specyficzne, że tam papier jest kompletnie nic nie wart. Bo nie wykształciły się przez jakieś setki lat jakieś tam sposoby kształcenia programistów. To jest wszystko za nowe i zmienia się za szybko. Więc papiery póki co w ogóle nie są istotne. Może kiedyś będą, jak się coś ustabilizuje. I tak już się w miarę stabilizuje, ale na papiery nikt nie zwraca uwagi, bo one nic nikomu nie powiedzą, czy ktoś jest dobry, czy jest niedobry. Pokażę, doświadczenie sporo mówi. Jak ktoś ci pokaże tony swojego kodu i potem jeszcze razem z nim posiedzisz i on przy tobie coś tam popisze, postuka, poanalizuje kod, to wiadomo. Pół godzinki, godzinka takiej rozmowy i jest jasne. No, ale co ma jaki papier do tego?
Czy lepiej dalej się uczyć jako programista, żeby mieć dobre pieniądze, żeby dziewczyny na mnie leciały, czy lepiej robić to, co lubię, nauczycielem być w innym kraju i żeby dziewczyny na mnie nie leciały i żeby mało zarabiał pieniędzy? To jest lepsze, powiedz.
Rób to, co lubisz. Nie patrz na pieniądze. Pieniądze przyjdą, jak będziesz dobry, to się w końcu przyjdą i pieniądze. Jak
o, dzięki za poradę. Właśnie to chciałem usłyszeć. Czyli mam robić to, co lubię, nawet jak jest beznadziejnie płatne, tak?
No pewnie, musisz zacząć od beznadziejnie płatnego. No jakoś trzeba zacząć. No, każdy zaczyna od beznadziejnie. Ja byłem pierwsza praca, jak ja miałem, nie wiem, 20 parę lat temu, pracowałem w ogóle w państwowej firmie jako programista pierwszy raz i płacili mi 500 ileś złotych. Nic. Nie, dlaczego? Bardzo dobre było, bo się uczyłem cały czas, ogarniałem się. Następna praca, przeskok był do 3000 z tych 500 już.
Wow,
już prywatnie.
to dużo.
No wtedy, bo to już było dawno, nie? 20 ileś tam lat temu to jeszcze to było więcej niż dzisiaj. No dla mnie już było sporo, także mogłem sobie... Ja nie chciałem mieć więcej specjalnie, chciałem mieć fajną pracę. I była bardzo fajna, w takiej średniej firmie. Nie olbrzymia i nie jakaś jednoosobowa, taka bardzo fajna. No, bardzo fajne rzeczy to były. Ale zaczyna się czasem od zera, czasem się w ogóle dopłaca do tego, żeby cię ktoś na praktykę wziął. To jest zupełnie normalne. Trzeba zacząć jakoś. No. Dobra, okej.
Okay. Maciku, o no? minutę. Czyli lepiej robić to zdecydowanie, co się lubi, nawet jak tam mało płacą, tak? Niż to, co bardzo dobrze płacą, jest respektowane, a tak średnio się lubi, tak?
Lepiej, bo wiesz, że to jest twoje życie. No, jest jedno to twoje życie. Nie żyjesz po to, żeby pieniądze zarabiać, tylko żeby żyć. Musisz jakoś coś, wiesz, mieć... Umieć połączyć fajność życia, żeby twoje życie miało sens i żeby cię cieszyło, z tym, żeby nie umrzeć z głodu jednocześnie i żeby w miarę tam można kupić rower, samochód czy co, kim kto jeździ. No i połączenie tego jest trudne w życiu i trzeba trochę się nakombinować czasem, a czasem próbować, a czasem zagryźć zęby i pobiedować jakiś czas, żeby było potem fajnie. Bo ja tutaj... Każdy ma gdzieś swój wybór, musisz sobie wybrać, czy bardziej ci zależy, żeby się cieszyć życiem i być szczęśliwym, czy bardziej chcesz na przykład być nieszczęśliwym, ale mieć góry pieniędzy, tylko nie wiem po co, bo nie masz przeważnie czasu wydawać, a na przykład możesz dawać dzieciom te pieniądze czy coś zamiast miłości, bo dzieci uwielbiają pieniądze, po co im ojciec, jak mają jego pieniądze, no nie? Więc możesz sobie
samo
wybierać.
Dzieci to samo. Mnie na przykład zauważyłem, nie, że jak miałem lepiej płacą pieniądze, to i więcej dziewczyn się na mnie.
Ja cię szpierniczę. Jakub mówi na czacie, że uważasz, że informatycy mają dużo dziewczyn, tak?
No a nie?
Nie. Oni mają... Jednym z rzeczy, które ja robię teraz w ogóle w życiu przez ostatnie lata, to gadam z ludźmi o ich problemach takich właśnie życiowych, psychicznych, tam duchowych, z Bogiem, z życiem, z wszystkim. I jest ewidentna tendencja, że programiści to jest jedna z tych grup zawodowych, które mają największe problemy ze znalezieniem dziewczyny, partnera, z seksem, ze sobą, ze wszystkim. Nie mają depresji, ale nie mają zupełnie kontaktu społecznych. Mają bardzo duże trudności. Rzadko się zdarza, żeby programista taki z tych młodszych, mówię, młodsze trochę pokolenie, tak do 30 lat, żeby nie miał problemów i w ogóle w temacie dziewczyn.
A powiedz
dziewczyny
mi...
nie lecą na pieniądze. To nie jest, co nie są lata 80. Każda se może sama zarobić pieniądze. Po co jej twoje pieniądze? Jak jest kompletnie do niczego nie nadająca się dziura, to może taka, tak, poleci na pieniądze. Ale czy ty chcesz mieć prostytutkę?
Nie chcę. Ale wiesz,
no to nie pieniądze, coś więcej musisz mieć.
Mam takie pytanie ostatnie. Powiedz mi, jak to programista wytrzymuje? No bo ja personalnie nie wytrzymuję.
Jak to wytrzymuje? Taki jak ja programista, co jest rasowym, bo się urodził i to robi od zawsze, on to lubi, to nie ma wytrzymywania. Ja mogę siedzieć cały czas z tym komputerem. Ja się muszę odrywać od niego, bo mnie to wciąga, ja to lubię. To konstruowanie, no budowanie, rozwiązywanie problemów.
No. Ale jak z ludzi wytrzymujesz 8 godzin dziennie, ja nie wytrzymam tego.
To nie jest wytrzymywanie. Mówię, ja lubię, to jest naturalne. To jakbyś zapytał delfina, jak on w wodzie wytrzymuje tyle? Delfin,
no tak.
Jak ty wytrzymujesz w wodzie? No nie wiem, ja bym nie mógł. No bo wiesz, jesteś delfinem albo nie jesteś delfinem, to siedzisz w wodzie. Jak jesteś papugą, to se latasz pod drzewami, a jak jesteś papugą, to nie siedź w wodzie, a jak jesteś delfinem, to nie właź na drzewo. Więc generalnie musisz wiedzieć, co ty w życiu chcesz i co lubisz. Nie pchaj się bez sensu tam, gdzie ci będzie źle, no bo szkoda czasu twojego.
I ostatnie pytanie, które mam do zadania... Powiedz mi, czy można do ciebie zadzwonić, czy raczej jak urlop masz, to spoczywasz i lepiej po urlopie się odezwać?
Dzwoń, ale ja nie wiem, czy ja odbiorę, bo ja teraz jeżdżę i mnie jest mniej w domu, ale próbuj, czemu nie? Pewnie, ja mogę.
No dobra, no to
dobra.
Dzięki.
Dzięki, na razie. To była długa rozmowa, była za długa, ale była ciekawa, a przy okazji przypomniałem sobie, że mam nadzieję, że ktoś inny dzwoni teraz, że nagram odcinek podcastu Rewolucjon. A, o dziewczynach akurat. Tak mi się wzięło na gadanie. Poradnik wakacyjny rewolucyjny zrobię. To jutro opublikuję. A teraz jest telefon, cześć.
Cześć. Ja znalazłem, o co chodzi z tym symbolem, okej.
Tym. No, o co?
dosyć sprytnie, też tam wysłałem linka na Twitchu, właśnie no. jak zrobisz ten, tą papuszkę, tą, takiego, ten znak koguta, to jakby...
Twitch
ten...
jest pusty. No, a, to co?
A, to ja wyślę jeszcze raz. To ten grzebień jakby tego koguta, te, nie? To takie na górze, to się robi W, a P jest razem z nadgarstkiem. O plus nadgarstek...
Czekaj, W, O, W, P. A! W, P. Widzę tutaj właśnie, opisali, dobra, ja wam to pokażę. Pokażę wam tak, jak oni tu opisali, że robisz... czekajcie, nie wiem, czy jest prawo, czy lewo. Dobra, nie będzie, że tak. Nie, tak musi być. Okej. Okay. Więc rysunek mój tak, że tu jest W... Jakim cudem to jest W? Czekaj, raz. W, W, W. A to jest P. Albo w tą stronę P. Czyli White Power. O ja, to o to chodziło?
Tak, to jest taka...
Nie wiem, czy to ktoś taka... zatrolował, czy to naprawdę ktoś tak sobie...
No tu piszą, że to się rozpoczęło od jakiegoś trolla, a potem się to przyjęło. Także...
Nie. Nie wierzę, że ktoś zauważył. Wiecie co, tak widziałem, niektórzy we wszystkim widzieli 666, nawet w takim ornamencie na Bibliach i mówili, że to Biblia od szatana, bo tam 666 widzą. I wszędzie jak się zacznie szukać 666, to zauważysz we wszystkim. Wszędzie 666 jest takie różne. Ty już do góry nogami coś tam poprzekręcasz i zawsze ci wyjdzie. To tak samo ci ludzie wszędzie widzą white power i że biali maltretują czarnych. No. Dobra. To dzięki. To było. To było straszliwe. Dzięki bardzo. No, no nie wiem. Wiecie co, ja zmienię temat na jakiś inny teraz. Mam tu jeszcze jeden, chyba jeszcze głupszy, nawet nie pamiętam. A dobra, zanim go znajdę, to odbiorę telefon. Cześć! A już mam go, mam ten news, ale wolę odebrać. Cześć, cześć!
Witam psychoterapeutę Martina.
Dzień dobry.
Ale dzisiaj rozmówcy teraz.
O czym chcesz się dowiedzieć? Jak zmienić swoje życie?
Ja? O, wyszli przyszła, zobaczyłem kogoś, kto miał takie same problemy z wytłumaczeniem, jak żyć, jak ja, kurde, z rozmawiami z innymi ludźmi. No, ktoś się pyta, ile on miał w ogóle lat? On
przyszedł, a ja wiem. Ze 30 chyba, czy coś koło tego, nie pamiętam, ale jakoś tak, bo już kiedyś gadałem z nim, nie?
A, Matko Bosko. No,
znaczy, tak naprawdę nie ma się co tam specjalnie dziwić, bo tak naprawdę większość ludzi jest gdzieś na tym poziomie, że zaczyna gdzieś tam żyć w którymś momencie życia i nagle odkrywa, że kompletnie nic o życiu nie wie. Nie byłem nigdzie, nigdzie nie pracowałem, nie zacząłem szukać. Kiedyś musisz zacząć. No ja to robiłem po prostu wcześniej. A jak ktoś to zaczyna żyć, jak ma 30 lat, no to będzie brzmiał, jakby się trochę opóźnił w czasie, nie? No, ale trudno.
Był nauczycielem i pracował, i programowanie coś tam zna, i roboty nie może znaleźć.
Jak zna? Był na bootcampie. Bootcamp to jest taki szybki kurs. Po to, żeby wyciągnąć od ludzi pieniądze i przekonać ich, że już umieją programować, bo 3 miesiące ćwiczyli.
Żeby na rozmowę kwalifikacyjną się po prostu lepiej dostać.
No... Ja w każdej firmie zawsze robiłem tak, że dostać się gdziekolwiek na najniższe możliwe stanowisko i już. Tylko żeby się dostać. I ja w tej firmie pokażę, że coś umiem, o ile umiem. A jak nie umiem, to się nauczę. I mi jest na początek zawsze wszystko jedno, ile mi płacą, mogą mi nic nie płacić. Zobaczą, że jestem dobry i mi wtedy będą płacić.
Identycznie moja praca wygląda. No. Zostałem się, bo miałem pomóc dziewczynie w przeprowadzce. Pojechałem do niej i zobaczyłem, chcemy kogoś do pracy jakiejś tam na testy, nie? W korporacji takiej technologicznej. No. Zostałem, od razu mnie wciągnęli, postawili, masz tutaj własne laboratorium i już naprawiaj.
No, jak się zobaczą, że jesteś dobry, to się nie przejmuj, będą cię chcieli trzymać, będziesz mógł sobie dyktować tak. Warunki całkiem niezłe i tak dalej.
Dwóch ludzi
trzeba zacząć.
Do tej roboty teraz. Przyszedłem właśnie pierwszy dzień, jestem po urlopie i o niewolnictwie. Mówiłeś, że praca to niewolnictwo. Żeby mi teraz na dzień dobry przywitała nowa aplikacja w komputerze do logowania się w tego czasu pracy. Ile rzeczywiście pracuję. Wiesz jak to jest, nie?
To ja chciałem przeprosić, bo ja pisałem program właśnie, jedną z moich pracy było pisanie programu, który inwigiluje pracowników i sprawdza, co robią w pracy.
Chuj,
głupio mi
żeś to zrobił.
No nie ja sam, bo tam było więcej ludzi. Ja pisałem kawałki tego programu.
Wiesz, co ja produkuję? Co ja buduję, co ja naprawiam tam w tej korpo? Te twoje 5G.
Kurczę, no
ja się tam ustawię, specjalnie wyślę w firmie, która tam ci będzie montować 5G, takie specjalne radyjko, które ja zbuduję. Już tam ci upiekę.
Nie, no jest trochę satysfakcja, że coś tam działa, co zbudowałeś. Na przykład ja myślę, że ci, co robili czołgi, jakieś tygrysy czy coś inżynierowi, byli bardzo dumni, że na wojnie Niemcy potem z nich strzelali i tak dalej.
To też nie strasznie, bo nie wiem, czy ty żartujesz.
Sam nie wiem, czy żartuję, ale jakbym był inżynierem, no wymyśl sobie, tak sobie poczuj się, jakbyś zrobił taki czołg T-34, nie? Z działem i wszystkim i potem wszędzie by na wojnie ten czołg był i byś chodził taki dumny, o ja ten czołg zrobiłem. Patrzcie na te trupy, to moje, to dzięki mnie.
Jest jakiejś satysfakcji, że ten stoi, ten maszt i tak szpeci, kurde. Ale powiem, że
a duży ten maszt, on jest wyższy od tych, od wcześniejszych G? Czym się różnią maszty nowsze G od...
Chodzi to 5G, tam był też tam podglądam i patrzę, tam ci się tych nowych maltretują i próbują nauczyć, bo wiesz, nowych zatrudnią, to od razu do nowego, niech oni tam się męczą z nowym projektem. A ja jestem na tym 4G LTE, nie? To Polska była pierwsza, która to, moja firma to w Polsce, to był pierwszy kraj w Europie, który tak powszechnie miał zainstalowany LTE. Mało ludzi o tym wie.
Polska jest całkiem niezła w tych takich nowoczesnych technologiach, się okazuje. Na przykład bankowość polska jest naprawdę strasznie do przodu, niesamowicie była, torowała drogę reszcie Europy.
Fajnie, to może spowodować, że będziemy do tyłu, bo wiesz, to jest tak skokami. Byliśmy skok, zrobiliśmy jeden krok, nie? Ale to wdrożenie kosztowało i trzeba na tym, korporacje muszą zarobić. To zajmuje jakieś dekady, 15-20 lat.
No, może być tak.
Inne kraje, jak są niby już teraz w porównaniu do nas do tyłu, jak oni wdrożą, to wdrożą już trochę nowszą technologię już. Przetestowaną jakby na nas.
Na nas, nie? Może tak, na zmianę, nie? Że tak każdy tak stoi na ramionach drugiego i skacze do góry, a potem stoi, potem znowu wyskakuje na niego i skacze do góry. Coś takiego. A.
Zdecydowanie.
Skaczemy na sobie. Dobra, kończę dzisiaj. Dzisiaj krótko, bo jak się rozgadamy, to znowu będziemy gadać pół godziny. A dziś już nie mam siły.
To było to za amerykańskie wojsko, tam ci neonaziści tam sobie zdjęcia robili i sobie tak sobie komunikowali między sobą. To było jakiś rok czy dwa lata temu.
To się zgubiłem.
O tym znaku, koguta twojego.
A, o znaku,
Wiedziałeś o tym. Te wiatraczki szczęścia nowe, tak zwane. A nie miałeś jakiegoś pomysłu? Jeszcze na ostatni taki pomysł, żeby zabrać neonazistom swastykę.
Tak, i tam znaleźć na przykład LLL albo jakoś inne tam literki z tego zrobić.
No zobacz, jakby było
4L.
Tak bardzo popularne, jak znaczek, nie wiem, Nike, Adidasa, coś takiego. Kurde, religijny.
Znaczy on jest, tylko że on jest w Indiach. W Indiach swastyki na każdym rogu możecie zobaczyć. To jest bardzo dziwne podobno.
Na świecie.
Jest super stary, tak.
Czasław jest na wszystkich kontynentach. Jeden z najstarszych cywilizacyjnych znaków. Taki...
No tak. No ale ktoś wziął i widzisz, przerobił. No mam nadzieję, że z okej nie będzie tak, bo ja lubię ten znaczek. Potem odruchowo tak czasem robię. Okej. No,
okay.
A potem pokażesz komuś...
Jakiś temat też daj ciekawy. Lubię tak posłuchać ludzi, którzy tam się tak gimnastykują umysłowo, żeby coś powiedzieć. Dobra.
Dobra, starczy na dzisiaj. Dzięki, na razie. Cześć. Dzisiaj ja nie mogę się skupić w ogóle, także ten będzie jakiś taki marny ten odcinek. Ale jeszcze wam powiem historyjkę o szczepionkach. Dzisiaj było, kto nie był na początku audycji, to niech sobie posłucha modlitwy, ale może też powinniśmy zakończyć. To nie jest modlitwa, to jest credo. To jest tak jak wierzę w Boga, to się credo nazywa. Covidowe credo to jest. Ale a propos też w Stanach Zjednoczonych są 4 McDonaldy w Green Bay, Wisconsin. One będą oferowały pizzera. szczepionki w McDonaldzie. Chcecie szczepić się w McDonaldzie? No, dołączyły do awangardy postępu i będą szczepić w McDonaldzie. No i oczywiście nagrody są. Loda dostaniesz. Zaszczep się, dostaniesz loda. No. A żeby potem wrócić po drugą szczepionkę, to dostaniesz hamburgera. No i to jest... dlaczego to jest śmieszne? No dlatego jest, że McDonald kojarzy się ze zdrowiem? Że jakby w celach zdrowotnych zaszczep się i zjedz Big Maca i frytki i zalej to kolą. To może powinni też gabinet dentystyczny otworzyć od razu, nie? Tutaj wypijesz kolę i od razu idziesz z bólem zęba do wyrwania na fotelik obok. Ale, no bo McDonald i zdrowie? No to coś chyba, coś nie tego, nie wiem. Może to właśnie specjalnie, żeby się tak McDonald od dzisiaj kojarzy się ze szczepionkami, nie? Szczepionka równa się zdrowie, idź do McDonalda i jedz dużo smażonych rzeczy. Lody i Coca-Colę, a potem się szczep. Albo najpierw. McDonald zaszczepia ludzi. No nie wiem, bo do McDonalda chodzą ludzie, którzy jakby lubią się szczepić i boją się wyjść. I w ogóle ja nie rozumiem trochę, czemu takie firmy celują swoją ofertę do ludzi, którzy boją się wyjść z domu. Nie? Bo McDonald's zawsze wydawali zawsze ciężkie pieniądze na to, żeby ludzi zachęcić, żeby przyjść do tego McDonalda. Oni tam specjalnie dobierali te kolory i te łuki, i że dla dzieci, i że muzyczka odpowiednia, i foteliki, i chodź, przyjdź, siądź. A potem przed COVID-em mówię, absolutnie nie przychodź. Nie wolno. A jak już przyjdziesz, to cię przetestujemy, wsadzimy ci korek w dupę, wsadzimy ci kaganiec na ryja i siedź tam, żebyś na nikogo nie patrzył i w ogóle. Była jedna wielka masakra. Robili wszystko, żeby zniechęcić do siebie ludzi, żeby nigdy tam nie przyszli. Dlatego, że z jakiegoś powodu bzdurali sobie, że do McDonalda najchętniej chodzą ludzie, którzy boją się wszystkiego i nie chcą wyjść z domu. A ci, którzy chętnie by poszli, olali ich. McDonald powiedział, nie, ci co chodzą, co się nie boją, to my ich zniechęćmy. W ogóle, żeby oni czuli się tu jak w szpitalu. Jak w obozie koncentracyjnym najpierw, żeby się czuli. Żeby oni nie przychodzili. Niech przyjdą ci, co nigdy do nas nie przychodzili, bo zawsze siedzą w domu, bo się boją ludzi i wirusów i wszystkiego. To do nich teraz dostosujmy się. To ciekawe, jaki był efekt. Ja bym chciał zobaczyć wyniki finansowe McDonalda po roku. Bo mnie to było zawsze przedziwne dla mnie, bo jakby McDonald powiedział, gdziekolwiek, w trzech krajach byłem w czasie tej pandemii, jak w jakimkolwiek kraju McDonalda kierownictwo powiedział tak, a my kierujemy swoją ofertę i tak ci, co się boją, i tak nie przyjdą, no to my to kierujmy do tych, którzy chcą chodzić i się nie boją. Więc żadnych masek głupich, luźne zasady, prawda, na swoją odpowiedzialność wchodzisz, takie rzeczy, nie? No bo ci, co są odważni, to i tak, to właśnie to do nich kierujemy, a ci, co nie przyjdą, to i tak nie przyjdą. To ja bym oczywiście łaził, ja bym tam co chwilę był. Ja bym tam jadł najwięcej, ja bym tam ciągle jadł. Przychodziłbym. Taki oaza wolności, to bym chodził. No ale nie, niestety nie. Więc się zastanawiam właśnie, jak poszło McDonaldowi i czy teraz będzie kierować ofertę do najbardziej przerażonych ludzi, którzy nie chcą wyjść w ogóle z domu. Tak samo było chyba, nie wiem, czy w Hiszpanii, czy już w Anglii. Tak samo idiotyczne podejście miały te siłownie. Siłownie generalnie chyba są dla ludzi, którzy są bardziej otwarci, mniej się boją, nie chcą wyjść, chcą się ćwiczyć, chcą coś tam robić. A nie dla ludzi, co się boją. Bo tacy ludzie w ogóle nie chodzą na siłownię przecież. Bo się boją wszystkiego, no to nie chodzą. No, ale te siłownie wzięły i nagle skupiły się tylko na ludziach, którzy się boją. I mówią do ludzi, że u nas jest bezpiecznie, u nas się nie zarazisz, u nas myjesz ręce co 5 minut, bo nie masz powodu się bać, nie? I tak jakby kierowali te wszystkie słowa do ludzi przerażonych samą wizją wyjścia z domu, a do tych, którzy naprawdę przychodzili, to oni się i tak nie bali. Bo no to raczej to są ci, co się mniej boją. Do nich nie było nic. No i siłownie puste. I tak sobie myślę, czy to jest bardziej wina rządu, czy tych głupich firm, że zapomnieli, do kogo w ogóle kierują tą swoją ofertę. Że zapomnieli, że pół społeczeństwa umiera ze strachu, a druga połowa chce żyć. No to teraz musisz patrzeć, do kogo ty kierujesz. Jak prowadzisz program w telewizji pod tytułem Nieszczęście codziennie, to wiadomo, że idziesz do ludzi, którzy się boją, ale jak otwierasz siłownię albo jakieś miejsca wyczynowe, albo nawet restauracje, to raczej dla ludzi, co się mniej boją chyba. No ale dobra, ja nie wiem, ja nie mam tej firmy. Nie wiem, dziwne, słaba ta taktyka biznesowa, właśnie ta Ganka mówi, no mi się wydaje, że słaba, ale no nie, może ja się mylę, może to dobrze im poszło. No nie widzę, żeby im dobrze poszło, ale znowu nie widziałem ich wyników finansowych. Okej, okay. No taka sprawa. Więc teraz, co ja mam tutaj nowego? Bo opowiedziałem wam już o McDonaldzie, opowiedziałem, no to wszystko wam opowiedziałem. Teraz wam opowiem, jak ktoś chce dzwonić, to o, zadzwonił ktoś. Upu, działa, wipi. Dzień dobry.
A, cześć.
Jest telefon, o.
Ty szukasz logiki u Covidian, tak?
Szukam logiki u właścicieli firm, bo oni chcą zarabiać, tak myślałem. Teraz się okazuje, że oni chcą coś wyznawać, a nie zarabiać. Nie wiem, co oni chcą w ogóle.
Dobra, no to taki pół żart, pół nie żart, bo to prawda. Mam znajomego, co nie myje rąk po wyjściu z kibla, ale poszedł się zaszczepić, no bo słuchaj, no zagrożenie, trzeba się zaszczepić, bo wirus.
Aha, no to... Ja już nie wiem, czy mnie to śmieszy, nie? Bo tu co chwilę widać ludzi, co chodzą w maskach i palą papierosy naraz, nie? Albo jedzie rowerem, tu pali, tu maska, w ogóle zwariować może. Widziałem gościa, no dobra, na zdjęciu, nie był koło mnie, ale gościa, co jedzie motocyklem bez kasku, ale z maską. Zrozum człowieka, bo ja nie umiem. Ja go nie umiem zrozumieć. Nie umiem.
No to widzisz, to
nie da się. Też się zastanawiam, czy, jeszcze takie mam pytanie od ogółu, czy to musi być tak, że jak ktoś jest tchórzem, to koniecznie musi być też kretynem? Bo mi się wydawało, że nie musi, że może być tchórzem, bo się po prostu wszystkiego boi i nie panuje nad tym, ale nie musi być kompletnym kretynem. A tu się okazuje, że jak ktoś jest tchórzem, to automatycznie jest też kretynem. Może to złudzenie jakieś, czy co? Na przykład...
Czekaj, jak jest tchórzem, to automatycznie jest kretynem.
Jest kretynem, no bo patrz, jak jest... Gdyby maski działały i lockdowny działały, nie działają. No patrzcie se na badania, nie ma badań, które by wskazały, że cokolwiek zmieniają te maski, to są w ogóle... jakieś promilowe sprawy, jeżeli w ogóle działam, no bo z praktycznych przeważnie powodów, bo zawsze ludzie obmacują to rękami i tam nie umieją używać i w ogóle to wszystko jest o kant dupy rozbić. Więc one nie działają. I ludzie, jeżeli to wiedzą, to nie zakładają tego na ryj w celu ochrony. Jak ktoś się boi, to nie zakłada maski, chyba że jest kretynem. Albo ignorantem przynajmniej. Nie wie w ogóle, co robi. No i też się zastanawiam, gdyby na przykład ktoś się bał straszliwie wirusów, ale miał trochę rozumu, to by sobie ubrał taką maskę jakąś profesjonalną, taką jak w grze Metro, nie, że tutaj tylko na oczy ma szybki i tu cała maska gazowa na wszystko ma. To by przynajmniej było zrozumiałe, nie byłby kretynem, nie, bo by sobie maskę ochronną naprawdę ubierał, ale jak se ktoś ze strachu jednocześnie ubiera jakiś kawałek szmaty obmacywany cały czas, nie zmienia tego jak trzeba i w ogóle ma to tylko w ramach jakiegoś symbolu religijnego, to jest też i głupi, i tchórz i głupi. A ja to rozdzielałem te rzeczy zawsze. No, tak. Wyjaśniłem, o co chodzi mi?
Tak, no więc może to jednak jest odwrotnie. Nie, że ktoś jest kretynem, bo jest tchórzem, tylko jest tchórzem, bo jest kretynem.
O, ale to musi być... Znaczy, jak może być ktoś... Nie, no nie musi też tak być, bo ja znam ludzi głupich, którzy są z kolei bardzo odważni i to raczej głupota pomaga w odwadze. A tu znowu jakieś takie połączenie się zrobiło.
No właśnie, czasami pomaga, a czasami jakby działa.
No tak, raz tak, raz no pomaga, raz nie pomaga. No. Dziwne takie to jest. I się zastanawiam, czy to jeszcze da się rozdzielić te rzeczy. Czy to się już tak zlało ze sobą, że ignorancja i tchórzostwo. Że już tak jak mąż z żoną, nierozłączna para. No nie wiem. Tutaj macie obrazek do oglądania w trakcie rozmowy.
No dobra, nie
masz
dajmy,
jakieś przemyślenia na ten temat?
Na temat obrazka?
No.
No...
Nie, nie obrazka tego, co mówimy. Jestem dzisiaj zwolniony w ogóle. Tak, słucham, dociera do mnie po 2 sekundach. Nie, czy tchórz musi być głupi? Czy głupi musi być tchórzem?
No, nie wiem, może to jednak nie jest związane, bo kiedyś też mi się zdawało, szczególnie wśród kierowców, że... głupiemu łatwiej podejmować takie decyzje, gdzie teoretycznie potrzebujesz więcej odwagi, ale on jakby tego nie przemyślał, nie?
No. Nie. No tak. No właśnie. No może po prostu jest jakiś poziom, może to tak działa, że jest taki poziom paniki, że wyłącza ci rozum i już przestajesz myśleć i w ogóle kontaktować, bo tak się nakręciłeś, że i zestresowałeś, że już nie myślisz, tylko reagujesz bezmyślnie. Może, pewnie tak jest. Dobra, dzięki za telefon.
Dzięki.
To na razie. I na czacie Piotr się pyta, jak z COVID-em po Euro w Anglii? Po Euro, że się dzieje na tych stadionach wszyscy i się zarażali. To było nawet śmieszne, nie? Bo tam ludzie wyśledzili wszystkich tych polityków na tych stadionach. Jak był finałowe te mecze, jak Anglia grała w piłkę, to na tych stadionach siedzieli ci politycy, co tak straszyli wszystkich, że maski, kary za maski. I oni tam siedzieli w dupie, już nikt nie miał masek. I to było trochę wkurzające dla ludzi tutaj, już trochę bezjajnie. No, telefon, cześć.
Cześć, tu Kuba z Wrocławia.
Cześć, Kuba.
Dzisiaj zaczęliśmy moją modlitwą, którą ci wysłałem.
To ty wysłałeś
tą modlitwę. Tak, to ja wysłałem.
Tak, jeszcze trochę dodałem od siebie parę słów, żeby było.
No ona była taka mało dopracowana, bo była na szybko, ale...
Dobra, ale... jest to. To jest credo wiary.
Ale credo, sam zamysł, jak mi zaświecił, to... No, ale nieważne, w każdym razie tak. Był tutaj kolega wcześniej, dzwonił, taki jakiś spowolniony, to myślał, że jak... będzie informatykiem, to będzie miał dużo dziewczyn.
Dziewczyn, tak.
I myślał, że jak ma papier, to już
to będzie miał pracę. Długo, tak.
No. Ale zobacz, bo my tak dzisiaj tutaj możemy się z niego ponabijać, haha, człowiek tutaj...
Nie, ja się nie nabijam, po prostu
ale przecież
człowiek
ja
nie
wiem,
wie, no, skąd ma
właśnie
wiedzieć.
Tak. No dokładnie, wiesz, idzie do szkoły najpierw, taki młody dzieciaczek, no i tam co trzeba mieć? Papier, nie?
No,
jak masz papier, no to jest super.
Tak,
potem
oceny,
taki
papiery, dzieciaczek, takie. No.
Tak, jak ci mama napisze usprawiedliwienie, masz papier, możesz iść do domu. Nieważne, czy to jest prawdziwe, czy nie. Ważne, że masz papier, no.
No wiem.
To jest nieważniejsze. Znaczy, potem tak samo na studiach, nie? Ta studia też, to papier musisz mieć. I potem taki Gonzales wychodzi, mając lat 25,
Gonzales.
Na wolność. I się okazuje, no. że on nic nie wie, nic nie umie zrobić, bo to nie wystarczy mieć papierka, tylko trzeba coś umieć, tak jak ty mówisz. Trzeba coś robić, mieć, rzeczywiście. No i trzeba coś zrobić,
że
nie możesz...
Ja powiem to bardzo łatwo wytłumaczę, nie? Bo
tam
ta
firma,
jak programista coś robi, to robi dla firmy, a firma coś komuś sprzedaje. Hey. Sprzedaje kawałek programu, nie? Co? Dobrze, źle mówię?
No.
No sprzedaje komuś ten program i ten ktoś musi kupić ten program i ważny jest ten program.
No i coś musi być zrobione, no, a nie...
Coś musi być dobrze zrobione,
tak, ale
żeby ktoś chciał kupić. I chodzi o to, żeby było dobrze zrobione. A wszystkie te papiery czy coś po kolei, to jest nieważne,
tak,
chyba że pomaga,
tak,
żeby był lepszy ten program. Ten
ale
program
wiesz dlaczego? Bo ty pracujesz w ogóle w sektorze, w którym trzeba coś robić. A no. Dzisiaj jest tak, że jest tak naprawdę w sumie całkiem dużo takich zawodów z najniższej półki, takich typu pracownik McDonalda czy coś tam.
Tak.
I tam jak nie chcesz, to nie musisz nic robić. Przynajmniej do niedawna tak było, kiedy był jeszcze rynek pracownika przed tą pandemią.
Jest rynek
i
pracownika
nie musiałeś
dalej,
nic
jeszcze
robić.
Większy. No. A co, w Polsce
jeszcze
się
większy?
Zmienia? Tak, w Anglii nie
wiesz,
ma ludzi do roboty.
Się zmienia, no, ale to Anglia dlatego nie ma ludzi do roboty, że się zamknęła. Wiesz,
no,
a my
pierwsze,
tutaj mamy gorzej.
Tak, porozdawała ludziom i postraszyła wszystkich i jest problem.
No tak, ale przede wszystkim nie ma ludzi, co przyjeżdżali, a u nas wiesz,
no,
nie ma tak, bo Ukraińcy ciągle są. Ludzie by chcieli pracować, a nie mogą otwierać biznesów. To jest najgorsze, nie? Teraz to już tam jest inaczej. Ale wiesz co, nie no, mówić poważnie. Tutaj na przykład z tego, co ja zauważyłem, w Polsce to w ogóle było tak, że rzeczywiście ten lockdown to dusi ludzi. To nie było tak, że ludzie chcieli tego, wiesz? Tylko musieli, mus i tak dalej. Ale była tam też gadka, kawałek na temat odwagi, głupoty i tak dalej i COVID-a. Nie?
Aha.
Mieliście taką rozmowę, ale wiesz co? No. Ja bym tak tego nie łączył, tak, że jak tchórz to głupi, a jak odważny to mądry, bo to jest...
No ja tego też nie, właśnie nie łączę, niestety. Tylko to się dziwnie często ale zaczyna co, robić, ogóle... bo normalnie to nie było tak.
Tak, ale ja ci powiem, że ja się w ogóle zastanawiam, czy w kategoriach takich właśnie jak COVID na przykład, czy to w ogóle można uznawać za niebezpieczeństwo w tym sensie, że wiesz, to jest coś, czego nie możesz zobaczyć. To jest coś, co jest tak jakby nieuchwytne dla człowieka, że mi się wydaje, że człowiek tak tego inaczej to rozumuje, nie odbiera tego na tej zasadzie, co na przykład, nie, biegnie na ciebie pies, bo to jest niebezpieczeństwo, no tak. Jest jasne, jak gdyby wiesz, co masz robić. A tu wirus, to w sumie już nie wiadomo, to lata, nie lata, mam go, nie no, mam go, nie wiadomo.
Jest takie, i tu bardziej takie zagrożenie, bo nie da się wiary, zobaczyć. Nie? No tak.
Ale tu podchodzi kwestia wiary, wiesz, mi się wydaje, że ci, którzy bardziej wierzący, to, a mający tą pustkę wiary, która, bo człowiek jest istotą religijną.
Wiary w co?
W cokolwiek. Bo człowiek jest instancją religijną. Jak w nic nie wierzysz, to musisz sobie znaleźć, znaczy nic nie wierzysz.
Musisz
w
coś,
i tak
zawsze
dalej,
musisz w coś
to musisz
wierzyć,
sobie znaleźć
no.
Jakiś substytut, tak. I
a rozumiem, taką ostoję, nie? Taki fundament życiowy,
tak,
że coś pewnego.
Tak, no bo no, zobacz, coś robisz tak. W życiu, nie? No i jaką masz pewność, że jutro będzie dobrze też? No żadnej, ale tak to przynajmniej zobacz. Poszedłeś się zaszczepić, jesteś dobrym człowiekiem. To dlaczego akurat tobie miałoby się coś stać złego? Umrą ci nieszczepieni i tak dalej, a ty jesteś w porządku. Przecież to jest
tak,
dokładnie
myślę.
To samo, co zrobisz ten sakrament.
Może, ja tak może, powiedział. Może. Czyli to byś wyjaśniło tą tajemnicę, jak ci ludzie
ja
rozumują.
Dlatego ci wysłałem to z tą wiarą.
Los ich nagrodzi,
mnie...
że są tacy
tak,
dobrzy dla innych.
Tak, karma. Dokładnie, karma, bo tu widzisz jakby to jest niesamowite. To też o czym napomknąłeś. Każdy, gdyby chciał się obronić przed wirusem, to by sobie ubrał zajebistą maskę przeciwgazową, gogle, kombinezon, jeszcze drugą maskę, trzecią, wszystko wszedłby do worka, do takiej wielkiej kuli jak chomik i wtedy by chodził i byłby
właśnie.
Bezpieczny. Ale to nie o to chodzi w ogóle, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś zrobić system zależności, w którym ty musisz dbać o osobę obok ciebie i dzięki temu, kiedy o nikogo nie dbasz, to jesteś jak gdyby atakowany ze wszystkich stron, tak? No bo jak ja mogę zarazić ciebie, no to ty nie chcesz, żebym ja ciebie zaraził, a jednocześnie skoro sam nie możesz się przed tym obronić, no to będziesz mnie zmuszał do tego, żebym ja
no wiem,
się zachowywał tak, jak
tak.
Chcesz,
jest to taki
nie?
Trik, żeby ludzie sami
wiesz,
nawzajem
taki psychologiczny, nie? Tak, że kurde, może ja to mam w dupie, ale wiesz, założę tą maskę, bo nie chcę, żeby babcia, sąsiadka zmarła, nie? Przeze mnie. Na tej zasadzie
kurde,
ludzie w to wierzą.
Może jest taki szantaż moralny. Faktycznie w Anglii to się stosowało, ten szantaż moralny na każdym kroku.
No pewnie, że tak.
Aż śmieszne
to,
było.
To nie
było
siebie
absurdalne.
Chronisz, tylko innych.
Tak, o innych, wiesz. Że to dobrzy ludzie.
Dokładnie.
Dochodzić do wniosku, że nie ma gorszego dziadostwa na świecie niż dobrzy ludzie. Ludzie, którzy chcą być dobrymi ludźmi. Oni robią najwięcej złego chyba.
Oczywiście, że tak. Najwięcej złego robią ludzie, rzeczy. Którzy... chcą robić dobrze innym ludziom.
No,
w taki sposób, jak sami myślą o tym. Tak jest.
Paradoks świata dziwny.
Bo każdy jest inny, wiesz. Ja dzisiaj jestem tutaj i myślę sobie, ha, chciałbym być gdzieś tam, a jak będę tam, to pomyślę sobie, nie, to mnie nie satysfakcjonuje, ja chcę coś innego. Sam nie wiem, czego chcę, ale jak ktoś inny może wiedzieć, co ja chcę, nie?
Dobra, to jest dobre i ludzie cię tu chwalą, że ej, bez kitu dobrze prawi. No ja się zgadzam, tutaj na dobrą rzecz zwróciłeś uwagę, nie zastanawiamy się nad tym, ale to jest wytłumaczenie. Ludzie chcą czuć się dobrymi ludźmi, więc łatwo ich jest
właśnie,
strasznie
nie?
Łatwo manipulować ludźmi, jak się rozumie ten mechanizm.
Tak,
teraz
a wiesz,
rozumiał...
a bycie dobrym na przykład dobrym chrześcijaninem, to jest takie, wiesz, to nie jest fajne.
To nie,
bo
nie,
co to,
nie,
masz
nie,
pomagać
to
ludziom, miałbyś wziąć na przykład Menelowi, podać rękę? Albo
no,
weź wziąć go
takie...
do domu. No wiesz, fajne, sterylne pik, nie? Ale fajne jest szczepionka.
To możesz
jest
być
fajna,
dobry
wiesz,
za darmo i bezpiecznie. Idź se zaszczepi już.
No
za darmo,
nic nie musisz robić, nie?
Nic nie musisz
patrz,
robić.
Jaki masz dobry uczynek.
I jak się ludzie chwalą na Facebooku, jaka moja zasługa, poszedłem siąść na dupie na fotelu
tak,
i mnie przyszczyknęli w rękę.
Nie, dzięki mnie wrócimy do normalności.
Dobry. Jak jestem dobry, jak to zrobiłem, ale jestem dumny z siebie. No robią tak.
No, niestety. Dobra, to ja jeszcze na koniec zapytam cię tak, bo tam było napisane, że ze Szkocji będzie dzisiaj odcinek, a ty siedzisz
nie.
W tej samej
za
pomarańczowej
tydzień.
Koszulce.
Za tydzień będę.
Za tydzień.
Za tydzień nie będzie odcinka, bo będę się szlajał po tej Szkocji w dzikich miejscach i pewnie nie będzie nawet kawałka internetu tam.
Tam nie ma lasów, tylko są takie ten, nie? Góra z trawą.
Ja nie wiem, co tam jest, ja tam nigdy nie byłem. Jadę na pałę.
No dobra, to jeszcze powiem na koniec.
No.
Że jest taka strona www.grupki.org i
zawsze.
Na tą stronę należy wchodzić, należy się zalogować, należy sobie znaleźć ludzi w swojej okolicy i spotykać się na żywo, a nie tylko gadać przez internet. I także
nie
grupki,
jak się reklamuje dobrze i skutecznie. Ja tak muszę robić.
Ja te grupki już któryś raz tu reklamuję, żeby tam się coś ruszyło, bo ja tam założyłem swoją i wszystko, tylko nie ma ludzi. A muszą być ludzie, dlatego grupki.org i można sobie pogadać, a tymczasem się rozłączam, pozdrawiam, do widzenia, trzymajcie
to
się.
To na razie, cześć. Ja tam też dołożę swoją grupkę, no. Wiktor, już widzę twoje pytanie. Wiktor mówi tak, żona pyta, czemu masz na imię Martin, czy tak dali ci rodzice? Nie, ponieważ ja sobie doszedłem do wniosku, że imię powinno być moje, a nie rodziców, bo ja żyję swoim życiem, a nie życiem rodziców, w związku z tym sobie określiłem się sam. To jest moje imię i mój wybór i oczywiście jestem w pełni Martinem w 100% i w każdym sensie, nawet już formalnym, bo mnie to wkurzało strasznie. Jak mnie każdemu musiałem tłumaczyć całą historię, dlaczego Martin, i jeszcze znosić to zupełnie absurdalnie głupie pytanie, jak masz w dowodzie. To już świadczy o tym, że człowiek jest naprawdę wyznawcą państwa jako religii, bo jeżeli to już nawet nie rodzice są twoim właścicielem, tylko urzędnik, że on ci daje imię, jego się pytasz o to, kim jesteś? Przedziwne to jest jakieś. W starszych kulturach różnych i też przy okazji w Biblii zawsze była taka zasada, że ten, który jest wyżej nad tobą, nadaje imię temu niżej, tobie. Więc jeżeli na przykład był najpierw stworzony Adam, a potem kobieta, to według Biblii kto nadał imię Ewie, jak myślicie? Sama była Ewą od dzień dobry? Nie, jest w Biblii dokładnie napisane, kto nazwał człowieka Adamem, Bóg. A kto nazwał Ewę? Adam! Haha, nie wiem, czy wiecie to. Ale jak sobie przeczytacie sam początek, to znajdziecie łatwo ten fragment, bo tylko jest pierwszy rozdział na samym początku. Dziwne, nie? Takie jakieś nieoczywiste zupełnie. Adam i Ewa się wydaje tacy równi w raju. To czemu Adam nazwał swoją kobietę Ewą, a nie Bóg? Jego nazwał Bóg. No tak czy inaczej, nie, też nie wąż, Wiktor, nie wąża, węża nikt nie nazywał. Bóg nazwał węża wężem chyba, nie wiem. W każdym razie te imiona, to nadawanie imion świadczy jakby o podległości, nie? Więc w sumie to pytanie, czy rodzice cię tak nazwali, pokazuje pewien sposób myślenia, nie? Bo w Polsce tak myślimy, że należysz do rodziców. No to niby tak jest, tylko że w Polsce gdzieś zapominają ludzie, że człowiek przestaje być dzieckiem. Chyba, że nie zapominają i nie przestaje być dzieckiem, bo tak to wygląda w tych czasach, że właściwie to nigdy człowiek nie przestaje być dzieckiem. No i tak sobie myślę, że w tych, mówię, starszych kulturach było tak też, na przykład u tych Indian, nie, że człowiek musiał sobie imię zdobyć, wybrać, nawet nie tyle wybrać, co zdobyć jakoś. I musiał przekonać wszystkich dookoła, że to jest jego imię. Musiał wywalczyć sobie to imię. To imię było wtedy jego tożsamością, było dla niego ważne, to był taki zaszczyt. I to było bardzo zdrowe, bo no, ludzie mają taką potrzebę tożsamości, więc ja się tam naczytałem tych różnych książek i stwierdziłem, że to jest dobre, zdrowe i spoko. I ja sobie w imię moje wybiorę sam i nadam sobie sam. No, tak naprawdę moi rodzice prawie trafili, ale nie do końca. Dobra, wyjaśniłem. No właśnie, jak przy okazji, a propos tych imion, jeżeli ci teraz wpadło do głowy po tym wyjaśnieniu, że ej, dobra, to ja sobie zostanę Frankiem. A co, nie mogę? No ja ci odpowiadam, oczywiście, że możesz, właśnie tak zrób. Zrób to. Przy okazji się dowiesz, jak nagle wszystko się robi trudne, jak wyskakujesz w takim kraju jak Polska z czymś, że chcesz być sobą samym, czy tam po swojemu się nazywać, albo, nie wiem, kochać inaczej, albo ubierać się inaczej. To zobaczysz, jak wtedy już jest niemiło się robi, bo musisz wszystkim tłumaczyć nagle, że masz prawo być sobą. To jest jakby taka nienormalna rzecz w Polsce. Cześć.
Tak, to ja może nie do imienia, ja chciałem tylko tak dodać do tej sytuacji z 5G, że chodzi tutaj o krótsze fale, które mają mniejszy zasięg, bo większa jest tłumienność powietrza. Pracowałem przy 5G przez chwilę w Nokii. Mhm. Miałem powiedzieć w firmie na N. A dobra, nieważne. Blokowanie produktu. Kurde, nie zapłacili mi, przypał. No, natomiast generalnie to chodzi tylko o to, żebyś miał jakby, wiesz, więcej danych na telefonie i żeby więcej osób było podłączonych do sieci. i mniejsze opóźnienia w wczytywaniu danych z twojego telefonu, żeby cię służby lepiej tam, wiesz.
No żeby tak, lepsza sieć, o to chodzi. No, no wiadomo. A co, to jakieś niejasne było?
No. No. Nie, okay. To było, dla mnie było oczywiste, ale śmiali się ze mnie, że jestem dziwny.
No dobra.
Ja wiem, jak ja bym to wykorzystał, gdybym był złym człowiekiem. Nie liczę na to, że ślad jest piękny, nie? Chciałem powiedzieć też o problemie inżynieryjnym, który rozwiązałem. Pochwalić się.
Dawaj.
Polecam wszystkim rozwiązywać problemy.
Zachęcam do chwalenia się czymś, co się samemu dokonało w ogóle. Ja mam takie...
Słuchaj, system nawadniania balkonu. W weekend zaprojektowałem większość elementów, wydrukowałem na drukarce 3D. Nauczyłem się, a nigdy nie umiałem. Więc generalnie jestem z siebie dumny i chciałem powiedzieć, uczcie się takich rzeczy, bo to się przyda.
Nawadniasz tak balkon za pomocą druku 3D? Wow.
Rurek.
Ładnie.
Ale nieważne, dążyłem do tego, że jak istnieje jakiś poważny inżynieryjny problem i się go rozwiąże, to jest super satysfakcja i to w taki sposób powinniśmy uczyć się programowania, a nie na bootcampach.
Że coś tak, te bootcampy to nie za bardzo. Zresztą ja nie wiem, co tam robią, może tam mają różne podejścia na różnych. Po prostu nie wierzę, że to jest do zrobienia tak szybko. W ogóle nie za bardzo wierzę, że to jest do zrobienia, dlatego że jak ktoś jest programistą takim rasowym, to on do tego go ciągnie i już prawdopodobnie wcześniej się tym zajmował. Bo to się tak jakby chce się to robić. Więc takie podejście, że człowieka ciągnie do konstruowania, budowania czy coś, to się pewnie otar. Jak ktoś tak zaczyna od nagle, bo nagle mu przyszło do głowy, że to dobry pomysł będzie racjonalnie, żeby być programistą, bo se przeliczył, no to nie będzie dobry programista. Zamęczy się biedak. Jeżeli tego nie ma gdzieś w krwi takich konstrukcyjnych spraw, to... Ja nie widzę, żeby bootcamp mógł kogoś zmienić z delfina w papugę, nie? Że mu zmieni całą jego naturę i że gość był, nie wiem, miał mentalność opiekuna na przykład i nagle zmieni mu się mentalność na mentalność konstruktora. To są dwa różne podejścia do życia. No ale to nie wiem.
Masz rację, tylko jest jedna rzecz.
No.
Firma IT, no nie, tak ogólnie zauważyłem, nie mówię tu o korporacjach, tylko o dużych, ale w firmach IT są potrzebni różni ludzie.
No a to prawda.
Tutaj też może się okazać, że bo znam przykład, niedawno dziewczyna zmieniła pracę, no i jako, że też tam w IT się działa, to trafiła do firmy, nieważne, że dobrze tam płacą czy źle, ale tragiczny zespół, po prostu nie da się z nimi rozmawiać, nie?
No.
I okazuje się, że taka jedna osoba, która może nie jest najlepszym programistą, ale potrafi zintegrować zespół, też jest na wagę złota dzisiaj, po prostu.
To są najcenniejsi ludzie, dokładnie, tak jest. W Anglii to mi się w pale nie mieści. Ja myślałem, że w Anglii właśnie takich ludzi będzie stosunkowo dużo, dlatego im tu tak dobrze działa ten świat w porównaniu z jakąś Polską, że tu tych integrujących, tą taką średnią kadrę, że oni tu mają to dobrze zrobione. No i może kiedyś tak było, ale dzisiaj nie ma. Tych ludzi najbardziej brakuje, w Anglii też.
Tak, zauważyłem, że tego typu, nazwijmy to, osoby charyzmatyczne i takie może niekoniecznie technicznie najbardziej sprawne, przynajmniej wśród moich znajomych często teraz wybierają jakby inną drogę, tak zupełnie inną, bo zajmują się na przykład chodzeniem po lasach albo tworzeniem sobie kryjówek.
Czekają na przyszły świat, już się przygotowują do potopu, no dobra.
Nie,
trochę ich rozumiem.
Się ludzie przygotowują i uważam, że też warto o tym wspomnieć, że są takie nurty, nie?
Są tak.
Tak.
Prepsi. Prepuję.
A ty kiedyś się przygotowywałeś na koniec świata?
Nie, ja jestem zawsze przygotowany na koniec świata i właśnie. Ja nie wiem, ja mam odruch taki, żeby być samowystarczalny. Nawet sobie zegarek kupiłem taki, co nie potrzebuje baterii, tylko na słoneczne działa, tam ze słońca ciągnie, żebym nie musiał baterii kupować. bo może kiedyś już nie być tych baterii, a bo zegarek będzie, no. Latarkę sobie kupiłem, co na korbkę działa, no ja nie wiem, dlaczego to robię, ale jakoś lubię mieć rzeczy jak najbardziej niezależne od przyszłego końca świata i tak dalej. No, że to jest głupie, ale no, jakieś mam takie odruchy.
Fajnie mieć też taką jakąś radiostację w domu, nie? Żeby tam
mam też, osób się tak, baterię słoneczną, właśnie. Radio mam takie, przynajmniej PMR mam.
Ja właśnie jako elektronik, no teraz będę nad tym pracował, żeby sobie taką zbudować, natomiast...
Przypomniałeś mi, że ja przecież to. Chciałem licencję krótkofalarską zrobić w Anglii,
no,
ale
to
jaja.
Widzisz, to...
COVID się skończył, mogę robić. O ja.
Tak, to jest
o ja,
moment,
ale
serio.
Sobie przypomniałem. A ty masz licencję? Masz tam
nie,
swój numerek, mam. Czy tam kodzik taki?
Wiesz co, jak szedłem na studia, to wybierałem między prawniczymi a elektroniką i stwierdziłem, że przeczytałem trochę tam tych aktów prawnych i stwierdziłem, Jezu Chryste, to przecież musi upaść. Przeczytałem nawet ten, no jak to się nazywało wtedy, budżet. Polski.
Na budżet też czytałem, ciekawe, raz jedna babka przyniosła na studiach, jak jeszcze byłem, to przyniosła, byłem takie prywatne jakieś dziwne studia i uczyła jedna babka, co była doradcą rządowym w sprawie budżetu i przyniosła nam ten budżet i tak stała na tym, tak bezradnie mówi i tak nam mówi, co to jest w ogóle, ludzie, ja z tego nic nie rozumiem. No i pokazuje na mnie, że to jest bez sensu, to jest, czego nie ma tutaj... wpływów, albo wpływy są, a wydatków nie ma. W ogóle taki burdel straszny z tego budżetu było.
To się nie zgadza liczbowo, per saldo.
No, nie, na przykład taki zgadzało. Klimat jest, że czekaj, ZUS nie jest ujęty w budżecie państwa na przykład. Dlaczego? A wydatki na ZUS, dotacje są. Bez sensu.
To jakiś, tak, 2015 rok, czytam sobie informacje, no i czytam, że rząd będzie dopakował z ZUS-u pieniądze. No i tak sobie myślę, ciekawe, ile, nie? No i piszą 70 miliardów. Ja tak mówię. No. Coś mi się wydaje, że to tak dwa razy więcej jak budżet MON-u, nie? W sensie Ministerstwa Obrony Narodowej.
O, więcej niż chyba dwa.
No właśnie, nie, dwa razy więcej.
Dwa razy
wyszło.
Więcej, dobra.
No. Tak, ale to nie jest ważne, bo w budżecie, co jest w budżecie MON-u? Są emerytury wojskowych,
głównie.
Są zakupy, są pensje. Jak się wszystko to obliczysz, to wyjdzie, że na zakupy tak naprawdę idą pieniądze bokiem gdzieś z budżetu, więc...
No, ja że nie pamiętam tego budżetu, ale on jest dostępny, jakby chcecie, możecie sobie posłuchać, ona nam świeży przyniosła, ale budżety kraju są publikowane, to... Nikt tego nie chce czytać w ogóle, to jest ciekawe. Na to idą właśnie te wszystkie wasze pieniądze z podatków i nikt nie chce nawet sprawdzić na co? No mało kto. Ja widziałem, ty wiesz, ale reszta? Wiecie, widzieliście kiedyś budżet państwa? Tak przed sobą? Z rozpiską?
No, jakbyście dziwne. Tak prowadzili budżet jak państwo polskie, to byście byli pod mostem w tym momencie.
Jakbyście tak firmę prowadzili, to byście byli w kryminale w ogóle za takie prowadzenie ksiąg, bo to jest kryminał po prostu. Ukrywanie jakichś rzeczy, jakieś takie, tak widać te śliskie jakieś dziwne kombinacje w tym budżecie. Tam widać je, na przykład chyba było z 1/5 czy coś, było w rubryce inne. Jakieś taka dziwna rubryka była, która była w ogóle niewyjaśniona. I coś 1/4 czy 1/5 budżetu wychodziła na nie wiadomo co. I to było, tam było tak nieprecyzyjnie wszystko i niejasnie napisane, że no nie powinno się akceptować takiego budżetu. No ale co roku takie coś przechodzi. No,
tak,
nie wiem co tam
bo
knują.
W mętnej wodzie łatwiej ryby.
No
tego,
łatwiej,
nie?
No. Tak, więc no, no i ona przyszła tak i tak patrzyła na to smutno i jakby wiedziała, że i tak nic z tym się nie zrobi, bo ona może wpisać swoje wnioski, że ten budżet to trzeba poprawić cały, ale to nikt nie będzie czytał.
No tak. No więc właśnie też tak myślę. Natomiast to, do czego dążyłem, to że jak szedłem na studia elektroniczne, to sobie powiedziałem, kurde, chciałbym zbudować sobie radio, umieć zbudować radio, wiedzieć jak ono działa, nie? I teraz mi przypomniałeś tą licencję krótkofalarską, może no, to jest ten moment.
Może. Ja to miałem, ja się tak fascynowałem, jak byłem przed studiami jeszcze w Krakowie, bo... Tam trzeba było w tamtych czasach budować samemu, bo to nie dało się tak kupić po prostu. I krążyły różne schematy tych radyjek. No i jeden taki raz zrobiłem, ale chyba coś nie poszło za bardzo. Za słaby był przy okazji też. A wiem co, nie miałem części po prostu, nie było skąd kupić.
No. O Jezu, weź mi nie przypominaj, w gimnazjum na giełdę elektroniczną się jeździło, no, żeby były... dostać części dobre, tak. To były czasy.
Tak, no ja dobierałem czasem rzeczy, co w ogóle nie pasowały, tylko dlatego, że je miałem. No i tak lutuję taki ogromny, jakiś wielki tranzystor mocny, taki wielki z radiatorem. W ogóle nie wiem skąd on był, bo innego nie było. No i raz działało, raz nie. No. Ale to jest fajne, może się to przyda. Mam nadzieję, że będzie upadek jakiejś porządnej cywilizacji, to wrócimy do tych rzeczy, bo one były fajne. Będziemy sobie radia budować samemu.
No. Zobaczymy. No to dobra. Ja ci życzę, żebyśmy byli w jak najlepszych warunkach wtedy i żeby było fajnie. Ale niekoniecznie finansowo, żeby było fajnie.
Żeby było fajnie. To jest to, co ja chcę. Dobra, dzięki. Na razie.
Trzymaj się, cześć.
No, to kończymy powoli, ale ja jeszcze wam powiem na sam koniec, jak zdawałem egzamin ostatni na prawo jazdy w Anglii. W Anglii, przypomnę, prawo jazdy się zdaje inaczej niż w Niemczech czy w Polsce. Przy okazji dowiedziałem się z grubsza, jak wygląda w Niemczech prawo jazdy na motocykle, bo mnie to na razie interesuje chwilowo, a na samochody to podobnie. No, więc w Niemczech wygląda z grubsza tak jak w Polsce. Także się chyba że ja coś pomyliłem albo nie wiem. Ale z grubsza działa tak, że jest obowiązkowy kurs, nie? Cała ta nauka jazdy, musisz przejść ileś tam godzin teorii, ileś tam godzin praktyki. Potem jest egzamin i tak dalej, za wszystko po kolei płacisz, potem lekarz cię ma przebadać i tak dalej. No to wiecie, tak jak w Polsce. W Anglii jest w ogóle inaczej, cały ten system działa inaczej. Dlatego ja tu chciałem zrobić prawo jazdy, bo przewidywałem, że będzie fajniej i łatwiej i po ludzku. I zdałem ostatnią część, dobra, zdałem, przyznam się, mam już prawo jazdy. Hura. Ja pierdzielę, po prostu nie dociera do mnie, bo ja to dla mnie to było nieosiągalne przez 20 ileś lat. A plan zdawania tego jeszcze w Hiszpanii miałem 2 lata temu czy coś, żeby tu przyjść i zrobić prawo jazdy. Wreszcie mam od tygodnia niecałego i nie dociera, że to w ogóle już się stało. Stało się. No i mam. Ale wiem, jak proces działa i jest bardzo ciekawy, czteroczęściowy, pięcio nawet. Po pierwsze, zamawiasz prawo jazdy pocztą. No i tam tylko formularzyk i przysłałem ci pocztą pierwsze, wstępne. To nie jest jeszcze prawdziwe prawo jazdy, jeździć jeszcze nie możesz nijak. Potem idziesz zdać CBT na motocykl, kosztuje coś 130 funtów. To jest kurs, taki całodniowy. Masz się nauczyć, jak jeździć motocyklem. Jak to oceniam? Bardzo dobrze. To jest naprawdę dobry pomysł. Jazda motocyklem... No nie jest jakaś znowu taka super trudna, ale tak naprawdę ja nie wiem, ja już tak długo jeżdżę, że nie wiem, co jest dla kogo trudne. Gość opowiadał, że ludzie mają problem z podstawowymi rzeczami, że albo wpadają w panikę, no zapominają zahamować, tylko wiesz, łapią się za, nie wiem, rozpędzi się, przestraszy i łapie się za głowę i zatyka oczy, aż w coś wjedzie. Po prostu takie reakcje, nie? Więc trzeba ludzi nauczyć. Zresztą jest parę rzeczy, które każdy musi umieć, jak jeździ i to nie jest przeciwskręt. Nie wiem, jest jakaś paranoja w Polsce o tym przeciwskręcie, zupełnie inne rzeczy. Więc było to bardzo fajne, po tym możesz już trochę jeździć po ulicy z literką L jak loser. No, później jest następny etap, zdajesz teorię i inaczej niż w Polsce. W Anglii nie musisz przechodzić żadnego kursu, nie musisz siedzieć i nudzić się 20 godzin słuchając, jak gości opowiada. No wiem, bo byłem na takim kursie w Polsce i można się zesrać z nudów. W Anglii nikt cię nie pyta, jak się nauczyłeś. Ucz się sam, ucz się przez kurs, możesz dostać objawienie. Nieważne, ważne, żebyś umiał. Test jest sam podobny chyba, bo siadasz przed komputerem i tam masz te pytania, ale jest znowuż dwuczęściowy. Pierwsza część to są te pytania różne. Nie są to te pytania, co się uczyłeś wcześniej. Nie da się nauczyć na pamięć w Anglii. Tego połowa ludzi oblewa za pierwszym razem tę teorię. A druga część to jest test na wykrywanie niebezpieczeństwa. No dostajesz takie filmiki i musisz zauważyć, że tam się coś będzie działo. Jak już zauważysz, że się będzie działo, naciskasz guzik. O, widzę, już się będzie działo. Będę musiał coś zrobić. Jak to zrobisz odpowiednio szybko, to masz dobrze i zaliczysz. Zaliczyłem to za pierwszym razem, pierwsze i drugie. Dominika też, nawet ona lepiej. Ile się uczyłeś do tego? Tydzień. styknął. I to jest tydzień normalnej pracy, nie tydzień, że o, zwalniam się z pracy, nic, tylko bootcamp robię, żaden bootcamp. Ale trzeba się trochę posiedzieć, przyłożyć, potestować, poćwiczyć. No. Bardzo dobry system. Uważam, że jest. Czy jest lepszy niż w Polsce? O niebo lepszy. O wiele lepszy. Zresztą sam wyniki pokazują, że faktycznie działa, nie jest aż taki łatwy, bo połowa ludzi, mówię, oblewa mimo wszystko, a większość tych ludzi uczy się tam z pomocą czyjąś, płacą przeważnie za to. Plus jest też taki, że kosztuje ta część 15 funtów chyba, coś koło tego, może coś tam, może 20, coś koło tego, na pewno nie więcej. Chyba, że chcesz sobie dokupić tam jakąś naukę, kursy czy inne rzeczy, to też. A, w ogóle ci, co robią to całe zdawanie, organizują, nie, te egzaminy, oni sprzedają własny kurs przez internet i to jest jakieś grosze, chyba 10 funtów czy coś. Kupiłem sobie to, na samochód znowu sobie kupię i tam bardzo ładnie po kolei masz, co prowadzą cię tam, możesz sobie jak chcesz się uczyć tego. Bardzo mi się to podoba, bo mogę w swoim tempie, w ogóle w innej kolejności. Nauczyliśmy się elegancko. W Polsce jest jakiś dziwny obowiązek słuchania faceta, który ci mówi tak, jak on sobie to wymyśli, w swoim własnym tempie i ty masz tego słuchać godzinami, siedzieć, nudzić się na wykładzie. Tak byś nie mógł sam. Nie wiem, dlaczego nie możesz sam. Może da się w Polsce? Nie, mi się nie dało. No dobra, jak już to masz, to idziesz, ty dostajesz papier, już masz dwa papiery, jeden z kursu CBT, drugi z kursu teoretycznego, jak przeszedłeś, zamawiasz sobie część pierwszą egzaminu praktycznego na motocykl. Moduł 1. To miałem tydzień temu z hakiem i problem jest w tych czasach taki, normalnie to by było w mieście, gdzie mieszkasz, Southampton byśmy mieli, ale nie ma miejsc, dlatego że przez rok to było zamknięte i teraz wszyscy się rzucili na zdawanie. Więc najbliższa miejscowość, gdzie to można zdawać, jest 50 mil stąd. Musieliśmy tam jechać motocyklami, akurat lało, no i tam po tym placyku robić różne te akrobacje, tak jak już wam opowiadałem, bardzo fajne, tutaj skaczesz przez płonącą obręcz, tutaj fosa z krokodylami i tak dalej. Sobie posłuchajcie. Czy to jest dobre? Podobne jak w Polsce, ale w Anglii jest prościej. Nie ma już tych bardziej wypasionych, już popieprzonych kombinacji, ale jest dość trudne. Kiedyś nie było tego w ogóle. W Anglii to też jest dosyć nowa rzecz, że są te slalomy i takie rzeczy, i siakie rzeczy. W Polsce to też jest nowość. Nie wiem, 30 lat temu nie było takich w ogóle. Nie zdawało się takich dziwactw różnych, że tam musisz kręcić się tym motocyklem. Czy to jest potrzebne? Szczerze mówiąc, ja bym to wypieprzył w ogóle całe. Całą tą część. Dlaczego? Po pierwsze, bo na CBT już to jest. Już musisz tam pokazać, że ty se radzisz, że umiesz wolno jeździć, umiesz skręcać, umiesz zawrócić, takie rzeczy. Mimo że CBT to nie jest egzamin, tylko taki kurs, ale oni cię nie puszczą, póki nie pokażesz, że jedziesz przyzwoicie. Więc ten moduł 1 to na placu jest zbędne drugi raz, ale jest tanie, 15 funtów, tylko zawracanie głowy według mnie. W Polsce to jest już w ogóle przesadzone zupełnie. Nie wiadomo po co, aż tak skomplikowane, po co te całe cyrki z tymi omijankami, że dokładna prędkość, tu 50, tutaj wykręt, tutaj... Bez sensu. To jest zupełna przesada, kogoś poniosło. No i na sam koniec, jak już to też dasz, to dostajesz już czwarty papier, czy ile idziesz z tą kolekcją papierów, na ostatni egzamin to jest jazda po mieście i to przeszedłem sobie w środę. I powiem wam tak, najgorsze jest w tym to, że ja, jak ja do tego podchodziłem, to ja w głowie sobie ustawiłem, że ja muszę jeździć idealnie, że doskonale mam jechać, że oni będą sprawdzać, czy ja jeżdżę bardzo, bardzo dobrze. A to nieprawda. Oni sprawdzają, czy jeździsz przyzwoicie, czy jeździsz okej, czy jeździsz bezpiecznie i w miarę. Tyle. W związku z tym, że ja się nastawiłem na dużo wyższy poziom, to byłem tak zestresowany, że robiłem błędy na prawo i lewo. Nawet nie robiłem tak naprawdę tych błędów, bo się okazało, że nie zrobiłem żadnego. No przynajmniej gość mi nie napisał, poza jednym dziwnym błędem. Ale mi się wydawało, że ja robię ciągle błędy, bo się tak nakręciłem, że to muszę tak dobrze, że tak trudno będzie, że muszę taki poziom, że pilnować wszystkiego dokładnie, że tak już co do tyle. No tak się nie wiem, czemu się tak nakręciłem, bo z Polski widocznie jestem. Więc się tak, pomyliłem w ogóle, nie zauważyłem olbrzymiej tabliczki, jak mi mówił część egzaminu, gdzie masz jechać sam w ogóle. Aha, bo w ogóle w Polsce podobno, jak się zdaje egzamin na motocykl, to jest jedna trasa w mieście, wszyscy ją znają i jeżdżą w kółko tą samą drogą równo. Więc możesz po prostu, niewidomy może zdać ten egzamin w Polsce, bo musi, wystarczy się nauczy na pamięć jak robot, którędy jechać i zda. Bo jest ta sama trasa cały czas. To już jest jakieś dziwne, że jest cały czas ta sama trasa i nie wiem, dlaczego tak jest w Polsce, że jest ta sama trasa. No i może jest łatwiej, bo jedziesz, ćwiczysz tylko jedną trasę. I potem masz już umieć jeździć wszędzie, nie? Bo przejechałeś jedną trasą tylko w jednym mieście. Nie wiem, po co to w Polsce zrobili. Dlaczego nie mogą jeździć, gdzie chcą? W Anglii jeździsz, gdzie chce egzaminator. On decyduje. Jak się go pytam o to właśnie, czy to tam zawsze tędy? Nie, nie, jak chcę, tędy, ja chcę tam, tędy, jak uważam. No, on ci mówi przez słuchawkę, gdzie masz jechać i ty masz jechać. Jedna część egzaminu polega, to jest prowadzenie, czyli on jedzie za tobą, stresuje jak jasna cholera, bo gość ma takie wielkie BMW. On ma z BMW, motocykl BMW, szerszy niż samochód. Taki wypas, nie? I jedzie za tobą tyle. Tak, tutaj widzisz go w lusterku, nic nie widzisz, bo on ci zasłania całe jedno lusterko. Bo jest taki wielki w tym lusterku. I to mnie tak stresowało dodatkowo, że myślałem, że się zesram już całkiem. Bałem się zahamować, bo się we mnie wrypie ten gość. A niby to się odwracał, patrzył, czy on tam dobrze, czy już jest blisko, czy dam radę. No nie, więc muszę mu zaufać, że on się we mnie nie wrypie. Nie wiem, chyba wie, co robi. Ale stresuje jak cholera. No i w ogóle pamiętacie, ja się bałem najbardziej tego, że gość powie jakąś nazwę miejscowości, ja nie zrozumiem, co on mówi, bo to te nazwy są w Anglii dziwne jakieś i to się wymawia czasem dziwnie. Gość mi znalazł najprostszą nazwę Fleet. Go to Fleet, nie? Bo jest część egzaminu taka. Pierwsza, że on mówi, gdzie skręcić i ja jadę, a potem mówi, ta część będzie Independent Riding. I mówi, jedź na miejscowość Fleet. Koniec. I mam to poznać po kierunku, po drogowskazach, gdzie jest to Fleet, skręcać, robić wszystko poprawnie. On tylko siedzi i patrzy. Oczywiście nie zauważyłem olbrzymiej tabliczki. Mówił, że było huge na białym, wielkim tle Fleet. Ja się patrzyłem oczywiście po krzakach wszędzie, po schowanych miejscach, gdzie jest jakaś tabliczka. I nie zrozumiałem, że powiedział Fleet. Co on powiedział? Flick? 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 Coś takiego typu. I tak szukam w panice, tutaj. Aha, jeszcze obracać głową, kręcić, lusterka, kierunkowskazy, patrzy wszędzie. I nie zauważyłem, gość mój, była taka wielka tablica. I pojechałem prosto, on był w lewo. No i przejechałem skrzyżowanie i on mówi, okay, it was left, so we have to ten. No ale wiem już tyle, że jak pomylisz się i powiedziesz źle, to nic się w ogóle nie dzieje. To nie ma punktów ujemnych. Bylebyś wszystko zrobił bez paniki i ten, no to żeśmy zawracali, już kompletnie spanikowałem, jak zawracać, nie wiem, zakręcać, zjechać, co mam zrobić, no i potem już byłem tak zestresowany, że byłem pewny, że oblałem i już do końca jechałem tak, że dobra, tylko co, dojadę, żeby się trochę pouczyć i już dalej jechałem. Następne było rondo, nie zauważyłem, źle policzyłem wyjazdy, miałem zjechać na drugim. Przejechałem drugi, chcę zjeżdżać w trzeci. Mówię, nie, to tamten był. Go around. No i jeździłem, chyba pierwszy raz w życiu przejechałem całe rondo drugi raz. W ogóle nigdy tak nie jeździłem dookoła ronda, bo po co? A tu jeszcze raz przejechałem całe. No i dobra, myślę, dobra, teraz to już w ogóle już po mnie. No, ale jadę, dobrze, wszystko na kierunkowskazy tego, no. No i tak się jeździ. A potem to jeździłem w ogóle po jakichś zadupiach, a potem po jakiejś małej miejscowości, tak powolutku. No, i on co jakiś czas mówi, pull over when it's safe, i on musisz zatrzymać z boku, i potem ruszyć znowu. Raz za samochodem jakimś takim, raz że pod górkę. No, spoko, nie? I bardzo praktyczny egzamin, dobry był ten egzamin, tylko ja się niepotrzebnie nakręciłem. No i dojechałem do końca, a ten gość to był jakiś... Trafiłem na takiego gościa, co jest taki spięty trochę, taki strict, nie? Taki nie, że sobie wyluzak tutaj, a dobra, nie masz, żartuję. Nie, żartuję, jedziemy, tu polecenie tego. Spokojnie, nie hamowy nie robi, nie chce uwalić w ogóle, ale był taki tego spokojny i trzymał mnie w napięciu do końca. Jak już zlazłem, on tam wypisuje, na tablecie coś tam pyka i nie powiedział, czy zdałem. I ja tak stoję, że zaraz się zesram się. Zdałem czy nie, no powiedz, stary, wreszcie, żebym już miał spokój. I passed. I powiedział, że zdałem. I się pytam, ile miałem błędów. Nie wiem, jakich błędów. Jedno było, że była tam na drodze rekomendacja, żeby jechać 30 i ja jechałem 30, ale to była tylko rekomendacja i żebym normalnie jechał 60, bo tam było ograniczenie do 60, rekomendacja, że 30, żebym jechał 60 i to jest taki mały błąd, że jechałem za wolno wtedy i tyle. A te wszystkie jakieś kombinacje, ja myślałem, że krzywo, że tu tego, nic, no problem, tyle, zdałem, ale ja. I nie, normalnie nie mogę uwierzyć do dzisiaj, że to zdałem, jak to w ogóle się udało, bo byłem taki zestresowany. No i teraz jest niepotrzebnie. I różnica teraz między tym, a co jest w Polsce. Po pierwsze, tutaj w Anglii jest praktycznie, to jest na maksa praktycznie. Po drugie, nie czepiają się tych zasad jakichś dokładnych. To nie musisz tak dokładnie znowu patrzeć w te lusterka. Jak zerkniesz, to też jest spoko. Jak w ogóle nie ruszasz głową cały czas, no to będzie pewnie źle. Ale jak raz tylko tak zerkniesz, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Gość ocenia dużo bardziej na oko. I różnica olbrzymia jest taka. Gość w Anglii nie chce cię udupić. On nie ma żadnego interesu w tym. Ani powodu, żeby cię udupiać. On chce, żebyś zdał. I to się czuje naprawdę od początku. Nawet taki gość, już miałem naprawdę na maksa twardego gościa, taki nic nie pomaga, nic nie uspokaja. W ogóle nie uspokajał, ani trochę. No, tylko jeszcze stres już naprawdę mi wychodził uszami. Mówię, do dzisiaj mam sraczkę. Do dzisiaj mam sraczkę. Przed programem miałem, ale to nie z powodu programu, to jeszcze miałem ze wspomnień. I a w Polsce... No to różnie, bo wiecie, egzaminatorzy raz, że oni zdaje się chyba zarabiają na tym, że tam, nie, od tych egzaminowanych, ja nie wiem jak to działa w Polsce dokładnie, no może mają swoje powody, żeby kogoś uwalić, ale nawet jeżeli by nie mieli, to po prostu ludzie w Polsce generalnie bywają wredni, nie, bo wiecie, odziedziczone po PRL-u przekonanie, że jak ja mam stanowisko, ja jestem instruktorem, ja jestem egzaminatorem, to on musi pokazać władzę. Więc można go tam, polecam, żeby go trochę rozluźnić, żeby zażartować, żeby się poczuł jak człowiek egzaminator. Bo jak przyjdziesz taki spięty, to on też będzie spięty i ci pokaże, że on jest ważniejszy. No wiecie, o co chodzi w Polsce. To jest zawsze to licytowanie się, kto tu jest ważniejszy. No nie, ja miałem, jak byłem na kursie prawa jazdy w Polsce na motorek i instruktor był fiutem. Instruktor, który mył ja płacę. I on mi pokazywał i wszystkim na każdym kroku, że on jest ważniejszy, że wszyscy mamy go słuchać, że mam w ogóle, nie masz robić co chce. Ja ci mówię, ja wydaję polecenie. U tak mówił, polecenie było takie. Polecenie było? Co, jestem w wojsku do ciężkiej cholery? Już mnie tak nerwiał, że już się zastanawiałem, czy nie odwołać tego wszystkiego i powiedzieć tej firmie, co ja myślę i dlaczego. Ale dobra, no i tak nie dokończyłem tego kursu. Właśnie z tego powodu, że ten gość był tak fiutowaty, że mi się odechciał. No ale nie ma, w Anglii tego w ogóle nie ma, nie, nie ma. No więc to jest, zgadłem dobrze, że zdawanie w Anglii będzie łatwiejsze. Jest, ale nie z powodów takich, że tu gorzej uczą. Mi się wydaje, że w Anglii uczą lepiej jeździć. Albo inaczej mówiąc, po kursie w Anglii, po przejściu wszystkich tych etapów, jestem przekonany absolutnie, że jeżdżę lepiej niż jeździłem poprzednio i to jest coś, co może was zdziwić, bo ja jeździłem ponad 20 lat. Praktyki mam od cholery jazdy lekkimi motorkami, więc powinienem niby już tam wszystko umieć teoretycznie. Nieprawda, nauczyłem się całkiem sporo nowych rzeczy i nowych nawyków lepszych niż miałem, że jeżdżę lepiej niż jeździłem, mimo że miałem taką praktykę, bo dobrze uczą, sensownie. Nie wszystkie tam, wiadomo, nie w 100%, ale bardzo duża część to jest bardzo sensowny sposób uczenia, egzaminowania. Także spoko. Panie Martin, pytanie Wiktora, ile lat temu wyemigrowałeś? A to, Wiktor, zależy dokąd. W Anglii ja jestem od września dopiero, poprzedniego roku. No, a wcześniej byłem w Hiszpanii. 2 lata, no. A wcześniej to tak sobie tylko... Po kawałeczku czasem jeździłem, ale nie na dłużej. No, więc to świeży jestem. No i widzicie, taka jest sprawa. Więc mogę powiedzieć, policzyłem sobie na koniec, ile to wszystko kosztowało. Okazało się, że całe prawo jazdy jest 2 razy tańsze niż w Polsce. Na motocykl. Przynajmniej. Przynajmniej ten A1. Ale to tylko dlatego, że ja robiłem wszystko na własną rękę. Jedna rzecz, która jest trochę niefajna w Anglii. Jeżeli chcesz zdawać na duży motocykl, to nie masz jak. Tego się nie da zrobić. Samemu, w sensie. Dlatego, że miejsca egzaminacyjne nie mają własnych motocykli. Musisz sam sobie ten motocykl dostarczyć na egzamin. Własny, na własną rękę. Jak? Jak chcesz, może nie, wszystko jedno. Możesz go sobie zbudować na miejscu, może ci helikopter go podstawić. Albo na przykład może ci szkoła nauki jazdy dostarczyć. I tak większość ludzi robi. Idzie, po prostu kupuje dwa dni w szkole nauki jazdy, uczą się tam i od razu lecą na egzamin z tym motocyklem. No, na którym ćwiczyli. I to załatwia szkoła nauki jazdy. Minus jest taki, że jest drożej sporo, więc wychodzi wtedy prawo jazdy drożej niż w Polsce. Ale pamiętajcie, o ile jest łatwiej, bo jeździsz na tym motocyklu, który znasz. Albo na swoim własnym, jeździłem na własnym. No i to robi różnicę, bo to i tak już stres był, że mnie prawie zeżarł, ale że miałem swój motocykl, to nie było tak źle. No. I problem jest, jak dojechać motocykl, jeszcze jakby było to samo miasto, nie? Ale teraz, jak ty musisz 50 mil przejechać, żeby w ogóle zdać egzamin, to musisz nim dojechać, a nie możesz jeździć, bo nie masz prawa jazdy. Więc nie wiadomo jak. Więc żeby zdać kategorię A1, to się da, bo mogę przyjechać na własnym tym, co mam, ale żeby przyjechać dużym motocyklem, takim, co jest do zdawania na A, pełne, no to ja nie mogę jeździć nim, bo mnie zamkną. I to nie ma to tamto, bo tutaj jedno zdjęcie tablicy rejestracyjnej i system zaraz mnie wykryje. Tutaj to nie da się tak uciec od systemu. Łatwo. No, więc dupa, nie za bardzo jest jak. I to będzie już wtedy kosztowało. Więc dobrze zrobiłem, że zdałem na A1, bo to była naprawdę najtańsza opcja i ona była super wygodna. Więc zapraszam do Anglii na zdawanie prawo jazdy, bo naprawdę jest dużo fajniej, dużo przyjemniej. Polecam wam, powiem. Tak wam to powiem. No. Tak wam to powiem, że to było dobre. W Polsce zdawać po czymś takim prawo jazdy absolutnie bym nie chciał. Odmawiam. Nie, po prostu mówię nie. I widzę, że przez te wszystkie lata miałem rację, że nie robiłem prawa jazdy w Polsce. No po prostu miałem rację. Bo tam traktują człowieka jak gówno. System jest gówniany, idiotyczny. W ogóle walą ci do głowy rzeczy niepotrzebne często. Cała kupa jakiejś teorii, co jest naprawdę nasrana strasznie. Siedzisz na tych kursach, uczysz się albo i nie, bo one są obowiązkowe, więc wiadomo, jak obowiązkowe działa. No nie, obowiązkowe, no to i tak każdy przyjdzie, no to co się ma bym starać. W Anglii nie ma obowiązkowych, więc jak już jest kurs, to tam cię będą uczyć, bo za to płacisz, bo wiedzą, że nie musisz. Ja nie byłem i zdałem. No, więc oni się tam starają. Widać, i naprawdę widać efekt. Jak jest coś przymusowe, zaraz poziom się obniża. Od razu, w każdym kraju i wszędzie tak działa. No musi, taka jest natura ludzi. No, a jak coś jest dobrowolne, no to już jest, to się trzeba trochę postarać zawsze. No, więc w Polsce dobrze, że powiem, że nie zdawam. Teraz będę se zdawać po wakacjach na samochód i spodziewam się, że będzie jeszcze łatwiej. Problem znowu jest ten sam, nie mam samochodu, na którym mam zdawać. A i trzeba to samo zrobić. Na egzamin przyjeżdżasz swoim samochodem. W Anglii to się da zrobić, bo możesz jeździć w swoim samochodem, nie mając jeszcze prawa jazdy, tylko mając to takie wstępne, tylko musisz to L ponaklejać i takie tam różne, no ale to jest do zrobienia. Z motocyklem jest największy problem, bo w ogóle nie możesz nawet z L jechać takim dużym. No a samochodem możesz, samochodem jest łatwo. No, taka historia. Skończyła się moja epopeja zdawania prawa jazdy, co myślałem, że nigdy tego się nie uda zrobić. Zrobiłem. I to jest coś, czym się można pochwalić na Facebooku. A nie szczepionka zasrana. No. Jak ktoś ma jakieś pytania w każdym razie co do tego procesu, to teraz ja już przeszedłem cały. Mogę wam powiedzieć, odpowiedzieć. Dominika przechodzi go. Cały ostatni etap ona będzie zdawać w sierpniu. Chyba 7, czy tak, 7 sierpnia ona ma swój egzamin. Ciekawe, czy zda? Pewnie zda, bo on jest łatwiejszy niż ten, niż człowiek sobie to wyobraża w głowie dużo. Widzicie, z Polakami w Anglii jest ten problem, że my Polacy, jak już tu przyjeżdżamy, to oczekujemy od siebie bardzo wyśrubowanego poziomu na każdym kroku. i wymuszamy na sobie poprzeczkę tak wysoko ustawioną, że Amiek tam nawet nie sięga wzrokiem. I stresujemy się jak głupi, a oni tu w Anglii naprawdę obniżyli poziom, obniżyli bardzo poziom. Do jakiegoś poziomu przyzwoitego, sensownego przeważnie, nie? Że to już nie dostajesz prawa jazdy za to, że umiesz odpalić motocykl. No nie, nie, no dalej są umiejętności potrzebne i to jest trudniejsze niż w samochodzie wszystko, ale obniżyli poziom w ogóle, żeby było jak najwygodniej, jak najłatwiej, jak najmniej bezsensownych wymagań. Nie ma takich przesadnych wymagań, takich niepotrzebnych. Bardzo praktycznie tutaj się podchodzi do tego. No, i więc jak Polak tu przyjeżdża, to on jest przyzwyczajony, że biurokracja go zeżre, że każdy mu chce podstawić nogę, że wszyscy kradną, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No wiem, bo mi tu dzwonicie i powtarzacie te same rzeczy i no one się czasem sprawdzają, a czasem nie, nawet w Polsce, ale w Anglii to się już bardzo rzadko sprawdzają. No. Ile daje sobie punktów MDTZ za prawo jazdy? Nie wiem, czy powinny być punkty za... Nie no, może powinny, co? Powinny być punkty MDTZ za prawo jazdy? Czyli jak ktoś zdał prawo jazdy, to że liczy mu się to, że to jest człowiek bardziej warty gadania, niż ktoś to nie zdał? Może tak być, bo to wymaga przynajmniej takiej konsekwencji. Zwłaszcza w Anglii, bo ten proces trwa i to są etapy, trzeba się... Jak się samemu przechodzi, to na pewno świadczy o kimś, bo trzeba mieć taką determinację, bo strasznie łatwo jest odkładać tutaj w nieskończoność rzeczy, bo masz 2 lata, w ogóle, to jest taki fenomen, w Anglii masz 2 lata na dokończenie tego, czyli jak zdasz teorię, to masz 2 lata na następny etap, na zrobienie modułu 1 i modułu 2 i masz no 2 lata czasu. No więc tak naprawdę nikomu się nie spieszy. Cała kupa ludzi po Anglii jeździ bez prawa jazdy na motocyklach lekkich. Po prostu L sobie przyklejają i co 2 lata odnawiają sobie tylko ten kurs. Ja jestem jednym z nielicznych, którzy mają prawo jazdy A1. No bo ono nie ma sensu trochę. Jak się siedzi tylko w Anglii i nie jeździ autostradami i nie ani z pasażerem, ani za granicę, no to nie ma specjalnie sensu dużego mieć takie prawo jazdy jak ja mam. U mnie ma sens, ale ja mam specyficzną sytuację i potrzeby. No, tak. W każdym razie, czy świadczy prawo jazdy o człowieku? Nie wiem, w Polsce jest dziwne z tym, więc mi jest tak trudno powiedzieć. Nie wiem, jak wy myślicie. Na przykład, o, poznajesz se, jesteś dziewczyną, poznajesz chłopaka, dowiadujesz się, że nie ma prawa jazdy. Czy to ma minusa u ciebie, czy plusa, czy w ogóle neutralne? Bo na przykład, jak w Krakowie, jak mieszkałem, dla mnie to było neutralne. Dlatego, że w Krakowie nie ma potrzeby w ogóle mieć żadnego prawa jazdy, jak się jeździ po samym mieście. Bo możesz jeździć, mogłem jeździć albo motorkiem, bo jeździłem bez prawa jazdy, albo rowerem, albo jakimś autobusem w ostateczności, albo nawet taksówką, albo chodzić nawet. W mieście nie było to ważne, ale na przykład na wsi to by było już, może by miało znaczenie, no ale to ja wtedy nie wiedziałem. Wiktor mówi tak, w Polsce brak prawa jazdy źle świadczy o człowieku. No wiem, ale czy to jest taki przesąd jakiś głupi? Czy to ma podstawy, że na przykład no nie przeszedłeś czegoś, co jest takie minimum przyzwoitości? Czy to, że jednak świadczy o tobie, że nie ten? No bo z tego, co ja pamiętam, to w Polsce prawo jazdy zdaje się za pieniądze rodziców. Nie? I potem się jeździ rodziców samochodem i rodzice płacą za benzynę. No to nie wiem, czy takie prawo jazdy liczy się jako punkty samodzielności albo punkty ogarnięcia. Nie wiem. No właśnie dlatego tak trochę nie wiedziałem, co o tym myśleć prawem jazdy. Ale bym powiedział tak, jeżeli ktoś ewidentnie potrzebuje prawo jazdy, jeżeli jeżdżenie czymś własnym by mu było potrzebne, a nie ma, to wtedy by miał minusa faktycznie, bo albo jakby, nie wiem, już dużo czasu płynął, nie? Już miał 2 lata na to i dalej się męczy, jeździ jakimiś dziwnymi autobusami zamiast sobie wreszcie kupić coś swojego, bo już go stać i dalej nie robi, to wtedy tak, wtedy są takie sytuacje, no ale to nie wiem, większość, to no nie wiem. Dla mnie było bardziej ciekawszy był zawsze człowiek, co nie ma prawa jazdy, dlatego że przeważnie on był zawsze jakiś taki trochę inny, że on myślał na własny rachunek. Ja pamiętam, jak byłem w liceum, wszyscy się rzucali zrobić prawo jazdy obowiązkowo. Nikt nie miał czym jeździć, ale każdy musiał mieć prawo jazdy. Dla mnie to było zwyczajnie głupie. Jeżeli ktoś wtedy się wyłamał i powiedział, nie, potrzebuję prawa jazdy, zrobię kiedy indziej, nie ma mi tak czym jeździć, to dla mnie miał plusa. To on myśli samodzielnie i nie idzie za tłumem. A cała reszta, no to tak, no dobra, fajnie, masz, ale nie wiem po co. Więc tak sobie jakoś... No, ale się zastanawiam, jak to widzicie wy, na przykład. AVP, albo AWP 161 mówi tak. Słyszałem, że w Anglii nikt nie szanuje przepisów ruchu drogowego i wszyscy jeżdżą pod prąd, prawda to? Tak! I to było strasznie stresujące, że wszyscy jechali lewą stroną. No, ale ja też jechałem, więc na jedno wyszło. Dobra, innych przepisów drogowych to różnie. Na przykład zauważyłem dopiero, jak miałem zdawać, poszedłem sobie poćwiczyć na rowerze. Ciekawy pomysł jest, żeby ćwiczyć na rowerze zdawanie na motocyklu, ale okazało się, że się przyda, że to dobry był pomysł. Dobry był. Przydał się. W każdym razie jeździłem, patrzyłem, co ludzie robią na rondach. Prawie nikt nie robi tego poprawnie. Nikt by nie zdał prawa jazdy, bo źle używają kierunkowskazów. Albo pasy też czasem im się zdarzy na zły wjechać. Dopiero to widać, jak się zdało samemu. No ale oni tak pomijają to mruganie kierunkowskazami tak jak trzeba, tam kiedy to nie jest przeważnie takie potrzebne strasznie, niezbędne, kiedy nie utrudnia życia. Że tak olewają, ale z czuciem. I to jest spoko, wam powiem. A co do innych jakichś takich rzeczy, to w Anglii problem na tym, otóż to nie jest problem, ale na tym polega różnica z Polską, że w Anglii nie za bardzo da się źle jeździć, bo tam nie ma takich miejsc, że ewidentne jakieś takie, że zrobisz błąd, źle kierunkowskaz czy coś i kogoś i zaraz się robi niebezpiecznie, bo tam nie ma niebezpiecznych skrzyżowań za bardzo. Wiecie, takich, co tam musisz patrzeć na te grube kreski w to, ma cienka tu i kto ma pierwszeństwo, jeszcze tramwaj ci jedzie, jeszcze karetka, jeszcze rower. Tam nie ma takich miejsc w ogóle, nie ma takich rzeczy. Jeden raz w życiu trafiłem na skrzyżowanie, co nie było świateł, bo się zepsuły i nikt nie miał pierwszeństwa. I jeszcze takie porządne skrzyżowanie to było. I na tym egzaminie prawa jazdy trafiłem. Nie wiedziałem, co zrobić. Patrzę się, gdzie tu są kreski, kto ma pierwszeństwo. Nie widzę żadnych ustąp pierwszeństwa. Nie ma trójkątów, nie ma kreski. Kto jedzie? I się okazało, że nikt nie wie. Wszyscy dojeżdżają do skrzyżowania i każdy głupiał. Nie? I tak zwalnia, patrzy się po ludziach. Ja mam pierwszeństwo, on ma pierwszeństwo, nie wiem. I jechali sobie tak wolno przez to skrzyżowanie. Nie, ja wiedziałem teoretycznie, że w Anglii nikt nie ma pierwszeństwa z definicji. Nie ma zasady prawej ręki, lewej ręki, nie ma żadnej ręki. Dojeżdżasz, nie wiesz, co zrobić, no to nie ma zasad. Radź se. No i to był akurat raz w życiu. Strasznie się człowiek czuje zdezorientowany przez to. I no akurat prawo jazdy jeszcze, no nie mogę. I to na tym skrzyżowaniu, co nie skręciłem w lewo. Jakbym skręcił w lewo, to bym w ogóle nie miał problemu, a jeszcze pojechałem prosto przez skrzyżowanie, co się zepsuły światła i nikt nie miał pierwszeństwa. No prawda, masakra. Dobra. To ja kończę w ogóle. Tylko przeczytam jeszcze końcówki. Ja już mam żonę, więc nie potrzebuję prawka, mówi Wiktor. A ja miałem żonę bez prawa jazdy. Wszystkie żony nie potrzebowały prawa jazdy. To nie było ważne dla nich naprawdę. Zresztą to było takie dziwne, bo ja jeździłem tak naprawdę motorkiem bez tego prawa jazdy, więc niby nie miałem, a niby miałem. Ale wszystkie miały prawa jazdy, dziewczyny moje w życiu, wszystkie. Wszystkie miały prawo jazdy. Wszystkie, ale jaja. A nie, jedna nie miała. No, chyba. No. A ja nie miałem, ale za to ja jeździłem, a one przeważnie nie miały czym jeździć swoim. No, takie dziwne. No, ale Polska jest dziwna. Tak czy inaczej, powiada Joe, zawsze dobrze prawo jazdy zrobić, a jeśli rodzice finansują, to zrobić i podziękować. Otóż, Joe, nie jestem dalej taki przekonany. Ja wiem, że powinienem niby teraz powiedzieć, jednak to był sens zrobić to prawo jazdy wcześniej. Niekoniecznie. Bo mi się naprawdę nie przydało w życiu do niczego prawo jazdy przez większość życia. Dopiero 2 czy 3 lata temu okazało się potrzebne. I zdałbym je wcześniej, Ale nie wtedy jak no, za pierwszym razem i przy każdej okazji. Dopiero jak już tak się spodziewasz, że będzie potrzebne, to wtedy tak. Więc z wyprzedzeniem, ale niekoniecznie od razu, zawsze, szybko. Cześć, telefon jest na koniec.
No cześć. Ja dwa tematy chciałem krótkie no, poruszyć. Jeden to jest taki, że chciałem być hipsterem, cool, chciałem imponować ludziom, chciałem kupić bezpieczny komputer z nagryzionym bananem.
Aha, taki, taki, dobra.
No i ma, jak to jest, że zapłaciłem 1000 euro więcej, żeby banan był na tym, na monitorze.
Nadgryziony.
No i ma dwa wejścia USB i się co chwilę przegrzewa od oglądania YouTube'a.
I wniosek, żeby żyć niebezpiecznie.
No, no, albo żeby nie być głupim. No.
O, bardzo dobry wniosek.
No, no, a drugi jest taki, no, ja poznawałem tutaj no, dwie Brytyjki, bardzo mi się podobają, ten akcent, mi się podoba tych blond takie, no fajne są. Nie? I właśnie chciałem zapytać brata, samca z doświadczeniem, jak to wygląda właśnie w Anglii.
No.
W Anglii, że? Jakie one są, bo ja duże doświadczenia mam, czy łatwo jest zapoznać, ciężko, jak to jest z tymi Brytyjkami?
Łatwo, ale tu jest taki częsty typ, a dziewczyny Angielki jest taki, że to jest praktycznie prostytutka i tak wygląda, tak się zachowuje i tak o sobie myśli. I jest łatwo ją zauważyć, bo chodzą w obcisłym takim, przecież nie są za grube, znaczy tak, no. Wiesz, tak się przelewa, nie? I chodzą w takich obcisłych, czarnych takich, no wiecie, jak panienki tam, tirówki, i malują się w ogóle źle i za grubo i tragedia. No i przy okazji są w ogóle wulgarne i strasznie głupie. I taka jest większość, ale to nie są wszystkie, więc takie trzeba omijać. A inne, no to już różnie bywa, no to już no takie ja, wszędzie, no.
Ja poznawałem takie wykształcone, szczepy plebom to i one były takie, że można na każdy temat można było z nimi porozmawiać.
I to są?
Kobiety,
zdarza
ładne.
Się.
No ale tylko dwie takie poznałem.
No. No bo może dwie były akurat. No nie ma takich dużo, no wiesz jak czasy, co z ludzi robią, ale takie też są, tylko mało, mało. No ale to potrzebujesz co? No jedno, a nie pół Anglii, wszystko jedno, czy jest mało, czy dużo. Trzeba się zakręcić, ale poznać da się.
No lubię właśnie takie na poziomie. No. No właśnie jedną rzecz chciałem właśnie, nie chcę już poruszać tego.
Nie, bo już ja idę.
Dokładnie, ale powiem, co chciałem poruszyć na środowej audycji na Odwyku. Chciałem dać porady właśnie, super potem pomysł, jak poznać kogoś ciekawego.
Mimo to przyjdź w środę i będziemy o tym gadać, ale to już z Hubertem, ale ja może wpadnę. W środę o której godzinie? O 9 w Polsce, tak?
No dobra, bo kabanos na gryzionym się przegrzewa. Pozdrawiam.
Dobra, cześć. Idź do kabanosa, cześć, na razie. To był człowiek, któremu się kabanos przegrzewa. Daniel, jeszcze na koniec, co jeśli ktoś nie zna języka angielskiego i chce zrobić prawo jazdy w Anglii? To nie zrobi. Koniec. Może są jakieś tam opcje, że możesz przyjść z tłumaczem czy coś, ale nawet jak są, to nie da się tego zrobić, bo nie zdasz, no nie da się zdać tych dwóch ostatnich egzaminów. Na motocykl przynajmniej, na samochód, no też nie, bo ci gość musi mówić, gdzie jechać, co robić i tak dalej. No jak to zrobisz? Z tłumaczem będziesz? No, zresztą to nie jest przecież takie trudne i ja nie wiem, po co to robić. Jak ktoś nie zna angielskiego i jest w Anglii, to się nauczy. Żeby w ogóle mieć prawo jazdy i zacząć robić coś w tą stronę, musisz mieszkać w Anglii 185 dni. Więc przez 185 dni to już się nauczysz gadać, przynajmniej rozumieć na tyle, że już sobie zdasz. Egzamin teoretyczny może być co najwyżej trudny, bo no tam jest, no czytasz, ale zdaje się, że tam są, akurat on jest chyba w jakichś językach, nie wiem na pewno tego. No to może być trochę trudne, ale ja w ogóle chciałem zdawać to prawo jazdy jeszcze w Hiszpanii i to nie było na tyle trudne, żeby nie dało się zdać. Ja zdałem nawet próbny egzamin sobie gdzieś przez jakąś stronę w internecie po hiszpańsku i zdałem. Co ciekawe. Nie wiem, może pewnie mi się tak fuksło trochę, bo albo to było jakieś na zachętę. Pewnie bym nie zdał prawdziwego. jeszcze, bo to trzeba więcej było pewnie poćwiczyć. W Hiszpanii mieli też jakieś dziwne znaki takie, takie co ja nigdzie nie widziałem, jakieś takie własne. W Anglii też mają jakieś dziwne znaki, parę, jest takich parę sztuk znaków, co nie ma nigdzie, nigdzie więcej. Na przykład, że przejazd przez, przez brud, przez Ford, Ford jest jakiś taki znaczek. No, albo takie znaczek, że wyjeżdżasz ze strony, wyjeżdżasz z ulicy jednokierunkowej i będziesz ją przecinać droga dwukierunkowa. I ten znaczek wygląda tak, że z trójkąt i strzałki w dwie strony. Ale poziomo, nie tak w pionie, nie, bo to co innego znaczy, tylko poziomo. Jak to pierwsza zobaczyłem, to co? Droga taka w tą? No i to jest taki dziwny znak, że będziesz przecinał drogę dwukierunkową, będąc na drodze jednokierunkowej. No dobra, niech będzie. No, bywają, przydał się też. No. Wiktor jeszcze mówi tak. Idziemy ulicą i synek mnie pyta. Tato, czemu tu jest tyle znaków drogowych? I co ja mam dziecku odpowiedzieć? No dlatego, że mieszkasz w Polsce, bo w Anglii nie ma tyle znaków drogowych. To jest bardzo miłe. Jest dużo mniej. Bardzo dużo mniej. No, są te takie powtarzania, ile masz jechać, że tak naprawdę, no wiesz, ile masz jechać za każdym razem, bo nawet jak zapomnisz, to za chwilę ci się znowu pojawi, no ale że nie jest problem. Mówi, że na 50 metrach ulicy 25 znaków drogowych, no, no to tak, to Polska, to Polska. No. I dobra, na tym się skończy. W Hiszpanii jeszcze, Wiktor mówi, była walka z maczyzmem wśród znaków drogowych. Co? Że prokuratura generalna w Madrycie uznała, że niektóre znaki drogowe są zbyt seksistowskie. Cukowski mówi, na koniec już sam przegapiłem śpiewanie piosenek. Otóż nie! Ja wam dam nowe piosenki, bo jeżdżę sobie teraz po jakichś dziwnych łąkach z koniami i nagrywam piosenki, biorę sobie gitarę teraz na rower i nagrywam to piosenkę, to coś tam. Jutro wam puszczę w podcaście Revolution nowy poradnik wakacyjny, rewolucyjny. W poradniku tym będzie o tym, jak mieć na wakacje dziewczynę. To przyjdźcie jutro na Revolution sobie posłuchać i tak pewnie nic tam zaskakującego nie ma. A może będzie trochę? Nie, bardzo nie, ale jest trochę śmieszne, a trochę takie właśnie tego mądre, a czasem trochę rewolucyjne, a trochę czasem dla jej. No ale właśnie generalnie ma sens. Tak mi się zrobiło. O której to będzie? No będzie, jak go opublikuję, bo to nie jest na żywo, tylko ja coś sobie nagram. To ja wam jutro podrzucę, albo nawet może dziś jeszcze będzie. Na kanale tym. Aha, no tak, bo to jest YouTube, to tu będzie. No, a teraz to ja idę. A piosenki nowe nagram. O, wiecie co? Nagram tą piosenkę, co znikła z YouTube, a już ją kiedyś nagrałem, o tej, że... o tej takiej, że bądź albo nie bądź, albo zostań, no taka. No, dobra, też o dziewczynie. Coś tam dużo o tych dziewczynach. A teraz to już uciekam, bo już za długo było. Ewidentnie i ludzie sobie idą. Jeszcze Daniel się pyta, jak zacząć życie w Anglii, nie znając nikogo i języka też? No nie wiem, tak jak my. No my znaliśmy język, ale nikogo nie znaliśmy. No musisz przyjechać. O, wiesz jak? No pierwszy krok, wynajmij coś przez Airbnb na 2 tygodnie. No i tak musisz, bo jest ta zasrana kwarantanna jeszcze ciągle. Ale teraz jest ciężko w ogóle się chyba dostać, bo jakieś wizy porobili czy co. Ja nie wiem, czy są te wizy, czy nie ma. Możesz poczekać trochę, aż zniosą, bo to jest tylko kwestia czasu, dlatego że nie ma kto pracować. Będą musieli coś z tym zrobić. Nie, że ludzie się tak pchają przez wszystkie wizy. Sami zablokowali sobie dopływ pracowników, a pracowników nie ma. Nie ma. No. Więc będą musieli otworzyć. To możesz trochę poczekać. Tak czy inaczej, no tak jak wszędzie. Jedź, zahacz się o cokolwiek najtańsze, co znajdziesz i już na miejscu rób następne rzeczy. Pierwsze, co zawsze musisz zrobić, to kupić telefon. Zawsze. Numer lokalny telefonu. Absolutna niezbędność totalna. Kupujesz, pierwsze, co robisz, to kupujesz numer telefonu swój, bo bez tego nic nie załatwisz. I z internetem w tych czasach też, żeby było. I kawałek mieszkania. I potem jedziesz po kolei. No po kolei, po kolei, po kolei. Rozglądasz się oczywiście za jakąkolwiek pracą. Jakąkolwiek na początek. Dlaczego jakąkolwiek? No raz, żeby mieć trochę pieniędzy, bo mówimy o drogich dosyć krajach, ale po drugie, żeby mieć znajomości, żeby ludzi poznać, żeby język zacząć ćwiczyć. Więc jakakolwiek praca. W Anglii jakakolwiek praca nie jest żaden problem. W ogóle nie ma. Jeżeli nie masz wymagań, tylko chcesz się zaczepić gdziekolwiek, no problem. No, w Hiszpanii to był problem. To był problem. A w Anglii nie. No dobra, ale to wystarczy. Mówią ci, jedź przez agencję pracy z Polski. No, jest to jakieś rozwiązanie. Mniej stresujące będzie na pewno. Ale jak masz więcej odwagi, to po prostu przyjedź na pałę. Przyjedź na pałę. Miej na początek tylko trochę kasy, żeby się zahaczyć, zaczepić i potem dopiero znajdziesz sobie resztę. Nie będzie aż takie trudne. No to wychodzę. Do widzenia. Fajnie było. Nie za tydzień, za dwa tygodnie, za tydzień jestem w Szkocji, na dziko, będę srał pod krzakiem, łopatkę muszę kupić, albo coś, nie wiem, jak się sra pod krzakiem, nie pamiętam, dawno nie srałem pod krzakiem, no to w Szkocji będzie, zobaczymy sobie, jak wygląda Szkocja, no, i czemu wszyscy w maskach chodzą, do widzenia. Jedyne co ma sens, to lewatywy dzban. Jak tylko uszczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko. Z lewatywą biegnę przez świat.